wszystkie osoby. Aby wszystkie osoby znajdujące się na sali obrad zachowały spokój. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad. To jest przedstawienie koncepcji budowy drogi średnicowej zbiorczej. O zabranie głosu proszę burmistrza Wielunia, pana Pawła Okazę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni zebrani, drodzy państwo. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy punkt w tej sesji został wprowadzony z kilku powodów. Powód pierwszy jest taki, że jak państwo wiedzą, posiadamy już prawomocne decyzje, pozwolenie na budowę trasy średnicowej, drogi średnicowej. I to chcę z całą mocą podkreślić, trasy średnicowej, drogi zbiorczej, nie obwodnicy. Mamy taką dokumentację prawomocną. Jesteśmy w trakcie wypłaty odszkodowań. Proces wypłaty odszkodowań zostanie zakończony do końca czerwca 2017 roku. I w związku z tym, jako burmistrz mam obowiązek przedstawić państwu radnym, ale też społeczeństwu sposób finansowania tej inwestycji, bo nie jesteśmy po to, żeby całą dokumentację, która jest efektem pracy kilku burmistrzów, bo ja chcę przypomnieć, że pierwsze koszty, które gmina poniosła na budowę tej drogi, zostały wygenerowane w roku 2000. To była kwota 78 538 zł, które zostały w roku 2000 wydane na prace projektowe już wówczas. Czyli to jest proces 17 lat. Mając obecnie prawomocną decyzję, chcemy zaproponować dwie drogi finansowania tej budowy tej drogi. Jedna to jest droga innowacyjna, o której będą mówić przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy i pani dyrektor z oddziału łódzkiego tegoż banku. I druga, omówię ją jako burmistrz z własnego budżetu. Także takie dwie koncepcje dzisiaj państwo radni się z nimi zapoznają. No i będzie do podjęcia decyzja, którą drogę wybierzemy. Aby nie przedłużać tego mojego wstępu, proponuję, żebyśmy tę dyskusję podzielili na takie trzy etapy. W pierwszym punkcie zabierze głos pan Piotr Trybuś z firmy Incom, która opracowuje dla gminy plan mobilności miejskiej. W tej warstwie drogowej pan Piotr omówi kwestie natężenia ruchu, te kwestie związane właśnie z ruchem w Wieluniu. W drugiej części zabierze głos pan naczelnik Preś, który omówi w sposób techniczny projekt tej drogi. W trzeciej części pan dyrektor Mariusz Denkiewicz z BGK powie o finansowaniu budowy tej drogi poprzez spółkę i na koniec ja przedstawię koncepcję finansowania budowy tej drogi z budżetu gminy Wieluń. Także w takich czterech etapach proponuję, abyśmy tę dyskusję w tym punkcie toczyli i bardzo proszę, by pan prezes Piotr Trybuś zabrał głos.
Bardzo proszę. Dziękuję za przedstawienie. Proszę państwa, reprezentuję konsorcjum, które opracowuje dla państwa miasta studium transportowe, plan mobilności miejskiej i koncepcji tras rowerowych. Także jest to zadanie trójczłonowe razem z firmą WYG z Warszawy. Ja reprezentuję bezpośrednio firmę projektową Incom z Katowic i to, co państwu zaprezentuję dzisiaj, jest jak gdyby materiałem przygotowanym w biegu, dlatego że my mamy jeszcze 2 miesiące na zamknięcie prac nad studium transportowym miasta. Natomiast ponieważ jest prowadzona dyskusja wokół układu obwodnicowego w mieście, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie tych materiałów, którymi w tej chwili jako Incom dysponujemy na bieżąco i chcieliśmy państwu się podzielić szeregiem informacji, które pomogłyby w dokonaniu świadomego wyboru przez Zarząd Miasta, Radę Miasta i społeczeństwo. Także ten krótki jak gdyby wykład dla Państwa, to będzie kwestia pewnej metodyki, którą stosujemy w przygotowaniu studiów transportowych dla miast. No i po pokazaniu szeregu map i rysunków będę chciał doprowadzić do pewnej konkluzji związanej z propozycją tego, co będziemy Państwu w ramach studium transportowego w części finalnej przygotowywali. Są to materiały jeszcze robocze w dużej mierze, także proszę przyjąć jak gdyby pewną siermięgę tego wszystkiego, tym niemniej wnioski będą dość że tak powiem, podparte wiedzą. My jako firma projektująca systemy transportowe jesteśmy na rynku od 25 lat. Praktycznie zakładamy, że ponieważ jest dwóch Polaków, tam trzy zdania, materiał, który przygotowujemy w ramach studiów transportowych i Państwa w dużej mierze specyfikacja warunków zamówienia obligowania do wykonania szeregu badań i pomiarów, o których za chwilę ich wynikach, przeprowadziliśmy już te procedury, dlatego że praktycznie cały impet działań w terenie to był przede wszystkim terminowo okres jesieni 2016. Także my przystępując do pomiarów i badań zdążyliśmy jak gdyby jeszcze przed budową obwodnicy północnej, czyli nowego przebiegu drogi krajowej nr 74 na terenie Wielunia. Jesteśmy w stanie metodami symulacyjnymi przedstawiać pewne analizy związane nawet z przełożeniem tej 74 na nowy korytarz, a pozostałe elementy w zasadzie dotyczyły stanu zastanego, jeżeli chodzi o Wielun. Państwo jesteście w troszeczkę nietypowej sytuacji, dlatego że jesteście stosunkowo niewielkim miastem, ale dość mocno oddalonym od szeregu dużych jednostek, to jest z jednej strony Łódź, z drugiej Wrocław, a z trzeciej aglomeracja katowicka. I w dużej mierze jakby macie wokół siebie interior, także jesteście bardzo mocno osobni. Dla nas, jako dla projektantów systemów transportowych, w dużej mierze pracujemy nad aglomeracją katowicką, drogową trasą średnicą, ale także nad układami autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Ta nietypowość powoduje, że w uwagach Soczewcy szereg elementów dotyczących obsługi z systemem transportowym skupia się. Jeszcze jedno istotne, jak na miasto o takiej liczebności mieszkańców, czyli to jest kilka, jesteście miastem poniżej 50 tysięcy mieszkańców, nawet z punktu widzenia łączenia populacji miasta i gminy, to macie jednak bardzo znaczące elementy dotyczące koncentracji miejsc pracy, więc to powoduje, że w dużej mierze macie silnie artykułowane potrzeby obsługi wewnętrznej. Czyli to nie jest tylko problem wygenerowania obwodnicy dalekiej, co się poniekąd zadziało poprzez uruchomienie w końcówce marca obwodnicy północnej, ale Państwo macie silne potrzeby wewnętrzne i bardzo mocno trzeba się liczyć z jednym i z drugim. To zostało oczywiście w dotychczasowych procesach studialnych rozpoznane i w tej chwili będę chciał Państwu przedstawić po kolei jak gdyby etapy dochodzenia do wniosków. Proszę Państwa, to co Państwo tutaj widzą, to jest mapa miasta. Na szaro to jest teren miasta Wieluń, jasno szarym kolorem to jest teren miasta i gminy Wieluń. Wychodzimy poza granicę, bo celem naszego opracowania w kontekście studium transportowego jest przede wszystkim miasto Wieluń, granicach administracyjnych. W związku z tym granice zaznaczone tutaj ciemno-antracytowym kolorem to są granice miasta i tymi jasnymi niebieskimi punktami widzicie Państwo punkty pomiaru kordonowego. To jest jeden z zasadniczych elementów pomiarów, które wykonujemy przystępując do studiów transportowych. W tych punktach były ustawione nasze punkty pomiarowe. To była połowa września 2016. Celowo czekaliśmy, aż zacznie się rok szkolny, zaczną się normalne podróże związane z pracą i nauką, przede wszystkim z nauką w tym kontekście, tak żeby maksymalnie złapać ruch populacji, który u Państwa się odbywa. Natomiast pomiar ruchu tranzytowego, szczególnie właśnie w przypadku jednostek osiedleńczych typu Wieluń, jest bardzo istotny, tak żebyśmy mogli rozpoznać, jak ten ruch, w którym miejscu na granicach się pojawia, a którędy wpływa i wypływa. W tych niebieskich punktach lokowaliśmy kamery wideo. My mamy systemy... O, coś się zadziało. Myśli, bo doszedł. Mamy systemy wideo, które rejestrują w okresie szczytu. To był okres pomiaru 3 godzin, 14 do 17. I jesteśmy w stanie poza rozpoznaniem sylwetki pojazdu zanotować numer rejestracyjny każdego z pojazdów. W związku z tym w analizach jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie podać, skąd dokąd odbywał się ruch, budując tak zwaną więźbę tranzytu, o czym za chwilę. Natomiast na każdym punkcie pomiarowym, wlotowym do miasta, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie podać, jaki udział w sumie ruchu obciążającym dany przekrój drogowy stanowi ruch tranzytowy. Po lewej stronie macie Państwo zestawiony słupków. Kolorem pomarańczowym to jest suma ruchu, a zielonym to jest udział ruchu tranzytowego. Natomiast zawsze osobno dla wlotu i wylotu do danego obszaru. Natomiast po prawej stronie macie Państwo informację, jaki jest udział tego ruchu. Praktycznie jest to poziom mniej więcej około 40% na tych najbardziej obciążonych punktach wlotowych. Zazwyczaj funkcjonalnie już tych miast pomierzyli przyjęliśmy tę metodę około 20-25, w związku z tym wiem, że bardzo często jest obawa, że ten tranzyt znacząco nas rozjeżdża. Bardzo często i Zarząd Miasta, i Rady Miasta, i mieszkańcy podnoszą jak gdyby lary, mówiąc, że jest to co najmniej 60%. Zazwyczaj, nawet jak w Państwa przypadku, i jak miasta dość mocno tranzytowego, te wartości nie przekraczają 40% i tu na większości przekrojów ten udział ruchu tranzytowego ma ten udział. Ponieważ jesteśmy w stanie odczytać rejestrację każdego z pojazdów, my jesteśmy w stanie, mając zakupioną bazę o pojazdach notowanych w powiatach, bo tak się prowadzi w Polsce identyfikację i prowadzenie baz danych na ten temat, jesteśmy w stanie przekazać informacje, gdzie ten ruch się rodzi. I teraz tych 16 punktów pomiaru przygotowaliśmy tu dla Państwa w tej skrótowej informacji dla punktu wotowego wyrody i krajowej numer 74, to jest Boda ulica Trojgórka, tak? Jestem taksówkarzem, ale trochę układ już czytam Państwa, poza oczywiście układem systemowym nazwy ulic, ale gdyby coś nie zagrało, to proszę mnie o nazewnictwie poprawić i proszę popatrzeć dla punktu wotowego numer 1, czyli ciąg ulicy Trojgórka, jeszcze dzisiejszy ślad drogi krajowej numer 74. To tak wygląda rozkład pojazdów, które wyruszyły z Polski, są zarejestrowane w tych powiatach, które Państwo tu macie zapalone plamami innymi niż kolorem szarym i w ten sposób jesteśmy w stanie dokonać informacji i analizy ruchu, który im bardziej czerwona barwa idą w kierunku niebieskiego, tym jest większy udział pojazdów z danego powiatu. I proszę zobaczyć, porównanie punktu P1, czyli ulica Trojgórka, z punktem wylotowym w ciągu drogi numer 45 od południa do aglomeracji katowickiej do Opola, dał zupełnie inny obraz zbudzania się ruchu tranzytowego, a właśnie tego ruchu, który przekroczył granice miasta. Także informacja, którą pozyskujemy jako dane wyjściowe do budowy modeli i symulowania ruchu państwa jest bardzo precyzyjna. Oprócz tego częściej dostajemy informacje o klasycznej informacji obciążenia danego przekroju, czyli to jest tak zwany kartogram ruchu dla przekroju układu drogowego. Dostał informację o obciążeniu potokiem ruchu w całym okresie pomiarowym, czyli tych 3 godzin szczytu. Z tego wyciągamy obciążenie godziny. Obciążenie godziny szczytu jest bardzo istotne z punktu widzenia projektowania wymiaru poprzecznego drogi, czyli ile pasów w tej chwili jest i jaki ruch powoduje obciążenie dla każdego z tych lotów. To jest przykład 2 punktów pomiarowych, które Państwu prezentuję. No nie będę wchodził w szczegóły. Bardzo istotny element, który pozwala nam mówić o projektowaniu układów obwodnicowych. To jest tak zwana więźba ruchu. Szerokość kolorowych pasków prowadzanych pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi informuje, jak wielki jest ruch pojazdów poruszających się tranzytem, a definicja tranzytu jest taka, że źródło i cały ruchu musi być poza terenem badanym. Czyli widzicie Państwo, w okresie 3 godzin szczytu popołudniowego odbywał się ruch, który miał swoje źródło i cel poza terenem miasta, czyli klasyczny tranzyt. W tej chwili to jeszcze nie jest rozłożenie ruchu na sieć państwa, tylko ten wynik badania pokazuje, jak między danymi punktami odbywa się wielkość ruchu tranzytowego. Szerokość szrafu świadczy o tym, ile pojazdów przejeżdża w ciągu tych 3 godzin pomiędzy danymi punktami. Szerokość najszerszych pasków to jest mniej więcej około 300 pojazdów w obu kierunkach łącznie. Docelowo należy czytać to w ten sposób, podchodząc do tego zupełnie mechanicznie, że jeżeli mamy wymianę ruchu między punktami, na przykład położonymi w układzie wschód-zachód, no to w zasadzie ten ruch przełoży nam się na obwodnicę. I oczywiście badane z września 2016 widziały ruch tranzytowy w układzie wschód-zachód jeszcze prowadzony starym śladem drogi krajowej nr 74. W tej chwili postulowaliśmy gminie wykonanie badania kontrolnego po badaniu 74 w nowym śladzie, czyli obwodnicy północnej miasta, czy dokonanie tego ruchu się dokonało. Natomiast pozostałe elementy, czyli przepływ między wlotem drogi nr 43 krajowej Częstochowej, 45 od Opola aglomeracji katowickiej oraz wojewódzkiej od strony Częstochowej, sugeruje, że bardzo silny przepływ ruchu tranzytowego państwa odbywa się na przebiegu północ-południe. I to jest ten element, oczywiście, z którym w tej chwili miasto się musi zmierzyć, ponieważ północna jakby przenosi to w układ nowy. Ja Państwu pokażę w symulacjach, jak to wygląda. Natomiast ten cały konglomerat problemu obciążenia układu drogowego ruchem tranzytowym jest do zagospodarowania, więc krótko spożycie skutkiem dla miasta i regionu. Ponieważ dość silny jest układ wlotowy, proszę popatrzeć, zarówno droga wojewódzka 486 chyba, tak? I droga krajowa nr 43 do Częstochowy, one produkują bardzo silny potok ruchu, ale jednak o pewnym układzie przekątniowym. To nie jest bezpośrednio przebieg ten, co by sugerowało, że nie do końca taki układ będzie w stanie znacząco obsłużyć ten potok, że jednak pewne szukanie skrótu przez rejon centralny miasta, to jest jak gdyby to naturalne parcie, które w tej chwili ten ruch tranzytowy prezentuje. Dodatkowo powierzyliśmy Państwu skrzyżowania, bo nie tylko informacja o obciążeniu przekrojów lotowych jezdni Państwa jest dla nas istotna, ale także co się dzieje na skrzyżowaniach, jakie jest ich obciążenie. Jak Państwo widzicie, to wszystkie punkty podświetlone na kolor pomarańczowy, to były skrzyżowania mierzone przez nas, także w tym okresie szczytu południowego. Dodatkowo skrzyżowania, które były niebieskim kółeczkiem podświetlone, to były skrzyżowania, które myśmy dodatkowo mierzyli w piątek. Mieliśmy sygnał z poziomu zarządu miasta i właściwych komórek zajmujących się zarządzaniem układem drogowym, że u Państwa pojawia się bardzo silny ruch związany z dniami targowymi. W związku z tym kwestia rozpoznania wzrostu ruchu między czwartkiem a piątkiem, bo to były te dni szczególnie piątkowego napływu, spowodowały, że badaliśmy ten układ obciążenia skrzyżowań w czwartki i w piątki, porównując i na takiej zbiorczej analizie przedstawiamy Państwu układem jasnego koloru, czy błękitnego, czy jasno-niebieskiego obciążenia skrzyżowania, suma wlotów z czwartku, a ciemno-niebieskim kolorem pokazujemy piątek. I na slajdzie prawym macie Państwo porównanie wielkości obciążenia jednego i drugiego dnia pomiarowego. I analiza wykazuje, że jak jesteśmy blisko rejonu targowiska, to te przyrosty są rzędu 20%. Im dalej od targowiska, czyli wyloty 74, 45, praktycznie schodzimy gdzieś do 3-4%. Czyli ten wpływ jest odczuwalny na terenie miasta, ale on dość znacząco jest związany z bezpośrednią bliskością terenu targowiska i jak gdyby układ przygotowania układu drogowego miasta powinien iść w kierunku właśnie rozpoznania i wykorzystania wyników, które zostały uzyskane w wyniku tego pomiaru. Obciążenie skrzyżowań, znacząco widać tutaj obciążenie ulicy Warszawskiej do Trauguta, ciąg Sieradzkiej i wyprowadzenie tej drogi krajowej nr 45 w kierunku południowym. Te wszystkie paski pokazują obciążenie. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy bezpośredniego wyczerpania przepustowości tych skrzyżowań, ale szczególnie dla ciągu warszawskiej, jeszcze z pomiaru 2.16 i szczególnie tutaj rejonu Warszawska Popiełuszki, bo to był najbardziej obciążony ciąg, już pewne zagrożenie wyczerpania przepustowości tych skrzyżowań się pojawiało. Klasyczny kartogram ruchu dla obciążenia skrzyżowania, czyli to znowu jest jeden z elementów, który jak gdyby wyciągany z wyników w ramach opracowania wyników pomiaru. I teraz cała historia przygotowania budowy modelu ruchu dla miasta. Proszę Państwa, zdjęcie nawet przez kilka dni pomiarowych ruchu w mieście nie pozwala do końca powiedzieć, jak pracuje układ miasta z punktu widzenia rozłożenia ruchu na całą sieć. W związku z tym poza klasycznym pomiarem i badaniami ruchu widotransyt, widorozpoznanie tablic rejestracyjnych w ramach studiów transportowych przygotowuje się materiały sadowe do budowy tak zwanego modelu ruchu. Model ruchu poprzez rozpoznanie potencjałów ludnościowych i potencjałów związanych z rozmieszczeniem miejsc pracy pozwala przenieść te obciążenia, które my uzyskujemy w wyniku pomiarów na sieć drogową odpowiednimi algorytmami i przy zastosowaniu odpowiednich programów symulacyjnych. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest tak zwany zgeokodowany PESEL. My z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozyskujemy wyciąg z bazy PESEL dotyczący wieku, płci, dlatego że musimy wiedzieć, dany obywatel, czy jest uczniem, czy jest jeszcze w okresie pozaszkolnym, czy jest emerytem. I ta aktywna grupa, czyli jak gdyby przedziały pewnego wieku, aktywna zawodowo, czy aktywna w sensie pobieranej nauki, powoduje ruch w mieście. W związku z tym, w momencie, kiedy my uzyskujemy z tego typu informacji o wielkościach potencjalnie obciążając, mający sieć drogową, w związku z tym możemy rozkładać ten ruch dodatkowo w ramach prac. Wykonujemy tak zwane badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców i te czerwone punkciki na tle tych niebieskich, czy jak gdyby cała populacja rozpisana poprzez zapisanie geograficzne mieszkańców w wyciągu bazy PESEL, to te czerwone punkciki to były gospodarstwa domowe. Tych gospodarstw domowych było wylosowane 500 odpowiednim algorytmem. Nasi ankieterzy udali się do Państwa domów i w takiej trzystronicowej ankiecie bardzo precyzyjnie pytaliśmy raz o wyposażenie w środki transportu, o odbywanie podróży od pieszych przez komunikację indywidualną do komunikacji zbiorowej włącznie i zarazem dowiadywaliśmy się, w jaki sposób Państwo odbywali podróże w dniach poprzednich. W związku z tym z jednej strony dostajemy informację, jak Państwo, ta grupa aktywna, czyli uczniowsko-zawodowa, porusza się po mieście, a z drugiej strony weryfikowaliśmy to wynikami pomiarów ruchu i vice versa. Te informacje są odpowiednio ładowane do bazy danych i obrabiane. Dodatkowo, ponieważ my w pierwszej kolejności budujemy tak zwany model ruchu w stanie istniejącym, czyli staramy się odwzorować w systemach komputerowych funkcjonowanie miasta tu i teraz, czyli to jest 2.16 albo 2.17 po danej obwodnicy północnej, dodatkowo zamawiamy u zespołów wyspecjalizowanych tak zwane prognozy ludnościowe. To są prognozy zarówno rodne, jak i migracyjne, dlatego że jesteśmy zobligowani przygotować dla Państwa w zasadzie prognozę dla dwóch etapów, czyli okresu operacyjnego plus 5 lat dla inwestycji krótkotrwających, tych, które praktycznie mniej więcej pokrywają się z bieżącą kadencją Rady Miasta i Zarządu Miasta, i ewentualne działania obciążające układ i szanse rozwojowe układu oceniamy pod kątem drugiego okresu plus 15 lat, czyli mówimy mniej więcej o roku 2022, biorąc za kanwę rok 2017, czyli tam, gdzie już funkcjonuje obwodnica północna miasta, i rok 2032. W ten sposób przygotowujemy materiały do sprawdzenia tych scenariuszy, które Państwo w mieście już macie, czy jak gdyby funkcjonowanie Rady Miasta i te całe zabiegi, które się odbywają w całym sensie formalno-prawnym związanym z planowaniem rozwoju miejskiego, my poniekąd w pierwszej kolejności zasysamy do systemów i sprawdzamy, na ile scenariusze związane ze studiami uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego albo z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego, konfrontujemy te rozwiązania, czy one spełniają swoje warunki, czy na przykład przekrój i ich lokalizacja jest wystarczająca, czy ewentualnie trzeba miastu proponować redukcję pewnych przebiegów, albo wręcz przeciwnie mówić o wzmocnieniu. Oczywiście rozpoznajemy to w układzie miasta, ale ponieważ przy Państwa przypadku burmistrz jest zarządcą, ale tylko układu drogowego miejskiego, natomiast drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe są formalnie poza jurysdykcją burmistrza, w związku z tym tak czy inaczej my musimy rozpoznawać w ramach studium transportowego zamierzenia zarządców wyższego rzędu. Także ten cały konglomerat związany z układem sieciowym i to zderzamy z informacją jak gdyby ilościową, służą nam do opracowania tych modeli ruchu i w wyniku tych modeli ruchu zyskamy obrazu, wystarczy, nie wystarczy, ewentualnie jak to korygować. W związku z tym tu pokazałem Państwu, jak wygląda sytuacja rozmieszczenia ludności. Im bardziej czerwony kolor, tym jest większe nasycenie w mieszkaniówkę. I pokazujemy miejsce degradujące się, czyli w okresie 5 lat. Im bardziej czerwony kolor, tym bardziej jak gdyby ta jednostka, to są tak zwane rejony komunikacyjne, czyli pewne podobszary służące modelowaniu ruchu, na ile się będzie wyludniać, a te zielone, na ile będzie przybywać mieszkańców. W okresie plus 15 lat, tak sytuacja w Państwa mieście będzie wyglądała w wyniku prognozy. I to daje nam dynamiczną informację dotyczącą projektowania rozwoju systemu transportowego na oba te okresy, czy okres operacyjny plus 15, w domyśle rok 2022, okres perspektywiczny plus 15 lat, czyli etap roku 2032. Kolejny element, rozpoznanie zakładów pracy. No tutaj są informacje filigranowe, ja mam w tej chwili możliwości skrolowania tej wielkości, ale przy pełnej prezentacji studium Państwo to już zobaczą wtedy w detalu. Mamy tutaj w legendzie trójkąty, to są zakłady pracy od 250 do 1000 pracowników. Rąby zielone to jest przedział 250, pomniejszy 10-49 i 1 do 9. I te zakłady pracy też wyciągając informacje z bazy wojewódzkiego Urzędu Statystycznego odpowiednie państwa rozmieszczaliśmy na terenie i pozyskiwaliśmy informacje o liczbie pracowników. Czyli mając konglomerat, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, wiek mieszkańca, co wiąże się z jego ruchliwością w ciągu dnia, budujemy model ruchu dla miasta. Model ruchu jest stale istniejący, macie państwo w tej chwili, za każdym razem jak państwu będę przedstawiał prognozy ruchu, to po lewej stronie macie państwo informację o natężeniu ruchu. Im bardziej ciepły kolor, uzyskujemy większe obciążenie przekroju jezdni układu. Proszę, jeżeli chodzi o wyczerpanie przepustowości, dla drogi jednej i znowu o dwóch pasach ruchu, czyli jazda tam i z powrotem, przepustowość, która powoduje wyczerpanie takiego przekroju drogowego 1 razy 2, to jest 950 pojazdów na pas na godzinę. Czyli mniej więcej przekrój drogowy jezdni, jednej jezdniowej, dwupasowej, a takiej przeważają państwa, to jest około 1900 pojazdów na godzinę. W związku z tym my zderzamy informacje o przekrojach, czyli inwentaryzacja i wprowadzenie całego systemu układu drogowego do systemu komputerowego pozwala nam na zderzenie ruchu, który model wygeneruje, z wiedzą o przepustowości układu. I teraz tak, tu z kolei, jeżeli mamy kolor zielony, to praktycznie nie mamy żadnego zagrożenia dla wyczerpania przepustowości układu. Im bardziej idziemy w kierunku barwy ciepłej, kolor czerwony to jest praktycznie wyczerpanie przepustowości już pod jeden. Natomiast kolor czarny sugeruje, że przepustowość już czerpaliśmy kompletnie, czyli praktycznie mamy do czynienia z zastojem. To jest model stanu istniejącego dla roku 2016. Dodatkowo jesteśmy w stanie w prognozie ruchu wyciągnąć informację o rozkładzie ruchu ciężkiego, czyli za każdym razem, dla każdego scenariusza jesteśmy w stanie państwu pokazać dla całego miasta i w Zoomie, w rejonie śródmiejskim, jak wygląda rozłożenie ruchu ciężarowego, czyli ciężarowe ciężkie autobusy, ciężarowe ciężkie to są pojazdy ciężarowe z przyczepą i tak zwane tiry, czyli ciągi siedłowe z naczepą. Także informacja bardzo precyzyjnie pozwala zorientować się, jak w stanie istniejącym, ewentualnie na etapach prognozowania ten ruch się będzie w przyszłości państwa rozkładał. Model ruchu 2017, bo jakby pojawienie się obwodnicy północnej obligował nam do budowy modelu BIS do pewnego stopnia i ta sama informacja, czyli za każdym razem jesteśmy w stanie podać wielkości potoku rozkładającego ją na układ drogowy i ewentualnie informacje o punktach zagrożenia. Na dzień dzisiejszy dla państwa podstawowym miejscem zagrożenia to jest rejon ulicy Warszawskiej pomiędzy ulicą Popiełuszki i wylotem w kierunku strefy aktywności gospodarczej, to jest Fabryczna? On jest ulicą Fabryczną, zdałem panie burmistrzu. W kolejnych elementach pokazujemy państwu scenariusze rozwojowe dotyczące okresu operacyjnego, czyli tu macie państwo zapisane rok 2022, ale przygotowujemy tak zwane scenariusze ostrzegawcze. To jest tak zwana prognoza zerowa, czyli dla etapu roku 2022 dla wszystkich rozpoznanych potencjałów, czyli ruchów ludnościowych, które państwu zaprezentowałem na jednym ze slajdów, dla zmiany miejsc pracy. Pokazujemy sytuację, w której gdyby miasto nic nie robiło, stąd prognoza zerowa, zero działań, co się będzie stało z funkcjonowaniem układu drogowego z punktu widzenia możliwości przenoszenia obciążeń i obsłużenia tych wszystkich interesów, które na terenie miasta się dzieją, zarówno z punktu widzenia ruchu tranzytowego, jak i ruchu wewnętrznego. I taką prognozę zerową przygotowaliśmy dla państwa w układzie roku 2022 i roku 2032. Jakby państwo weszli znowu w szczegół, to problemy dotyczące przepustowości ulicy Warszawskiej, tutaj się pojawiły jako pasek brązowego, czyli praktycznie przepustowość powyżej, natężenie ruchu powyżej 950 pojazdów na pas w godzinie, a tutaj państwo uzyskujecie praktycznie kolory czerwony i czarny. Czyli jak gdyby z punktu widzenia miasta, ten obszar jest obszarem w tej chwili najbardziej zagrożonym. Tu koncentrują się w tej chwili przepływy związane przede wszystkim z funkcjonowaniem strefy aktywności na północy i rozwijającymi się strefami mieszkalnictwa na południu. Kolejny układ dla roku 2032, czyli okresu perspektywicznego plus 15 lat. Te procesy, jak państwo patrzycie na te czerwone i czarne paski w układzie już nie tylko Warszawska, ale i Popiełuszki zaczyna wyczerpywać swoją przepustowość. Proszę popatrzeć, my w tej chwili mówimy o zagrożeniu, które stanie się w dużej mierze w wyniku rozwoju miasta. Czyli jak gdyby państwo w dużej mierze rozwijając się, a dla was rozwój jest, no to nie w wielu miejscach się zdarza w Polsce i nie jest tak oczywiste, powoduje określonego rodzaju potrzeby, ale proszę zwrócić uwagę, że są to w bardzo dużej mierze wasze potrzeby wewnętrzne. W związku z tym pewne próby szukania rozwiązań, tu znowu informacja o ruchu ciężkim, próby szukania rozwiązań, my w pierwszej kolejności czerpiemy ze stanych dokumentów strategicznych, dlatego że nie jesteśmy jako projektanci włączani, a szkoda, bo ustawowo tak miało być onegdaj, ale na przykład komunikanci nie przygotowują obligatoryjnie we współpracy z całym zespołem urbanistów studiów warunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. W naszym doświadczeniu linkanowskim uważamy, że absolutne studia warunkowań powinny być robione równolegle ze studiami transportowymi, bo nie ma praktycznie żadnej innej okazji, kiedy pracując na studium warunkowym i pozyskując te wszystkie dane, o których Państwu mówimy, o których Państwu mówiłem w kontekście pozyskania wsadu do budowy modelu ruchu dla miasta i całej pracy na scenariuszach, żeby można było z punktu widzenia tylko drogowca czy komunikanta miasto wymyślić jak gdyby rozpoznał na dzień dzisiejszy, to być może jest takie znowu trudne. Wymaga dużego nakładu sił i środków, ale jest do zrobienia. Natomiast problem jest budowy scenariuszy. Jak przełożyć pewne tendencje rozwojowe, ale czasami też tendencje zwijania się, bo w wielu miejscach w kraju znajdujemy tego typu problemy i obsługa jakby musimy weryfikować minus pewnych obszarów. Jak przełożyć to na język liczb? Maszyna po prostu nie można z nią inaczej prowadzić dialogu, jak budując pewne modele w oparciu o liczby. To jest jednak informatyka i możliwość szukania pewnych sprzętów. W związku z tym te scenariusze budowaliśmy na tym, co zostaliśmy Państwa studium warunkowań. Czyli cały konglomerat informacji o rozwoju układu miejskiego, zaproponowany studium warunkowań i planem miejscowych, czyli to są te żółte przebiegi odpowiednio ponumerowane i zaprezentowane w tej tabeli. Układ obwodnicowy zewnętrzny, czyli to obwodnica południowo-zachodnia, którą wykorzystaliśmy z planu, ze studium warunkowań i kierunków miasta i gminy, czyli poniekąd musieliśmy tylko wyjść poza obszar miasta. I praktycznie te elementy w układzie symulowania stopniowo włączamy do analiz na etap plus 5 lat i na etap plus 15 lat, żeby zobaczyć, czy inwestowanie i rozwój kolejnych elementów układu drogowego jest wystarczający, czy jest niedostateczny. Bo wiadomo, każdy kilometr drogi to jest parę milionów złotych. W związku z tym jesteśmy jak gdyby zobligowani do szukania rozwiązań tam, gdzie ten ruch zmierzyliśmy w wyniku pomiaru, gdzie uzyskaliśmy informacje o szansach rozwojowych wraz z mieszkanictwem dwa miejsca pracy i w związku z tym szukamy za każdym razem antidotum, mając te dwa scenariusze z tej prognozy zerowej, gdzie pewne miejsca w mieście były wskazywane w wyniku analiz w pracach nad modelem ruchu, że tam będą w pierwszej kolejności zagrożenia dla funkcjonowania. No nikt z Państwa nie będzie chciał stać w kolejkach, które na przykład w godzinie szczytu przez 20 minut spowoduje narastający korek, prawda? W tym momencie zaraz mieszkańcy i jak gdyby ci, którzy organizują miejsca pracy, powiedzą, albo bo mi pracownik nie może dojechać, albo nie wyjedzie. Chcemy dzieci odebrać ze szkoły, chcemy pojechać na zakupy, a będziemy praktycznie mieli problem w centrum miasta. Na podstawie tych scenariuszy całościowych, a takim naturalnym scenariuszem całościowym za każdym mieście studium warunkowym i kierunku zagospodarowania przestrzennego, który jest dokumentem obligatoryjnym, bo plany miejscowe można robić we fragmentach, jak Państwo wiecie, wielu nie ma, chociaż ma duże pokrycie planami, tu trzeba pochwalić służby urbanistycznej, zarząd miasta, że no, i radę pracującą nad uchwalaniem, że to jest wcale nie mały konglomerat, to my te scenariusze w tym momencie sprawdzamy za każdym razem, czyli mamy tutaj dla roku 2022 okres operacyjny i sprawdziliśmy, jeżeli ten układ wokół Śródmieścia zaproponujemy, prawda, biorąc tę informację ze studium warunkowań planów miejscowych i tych projektów, którym dysponuje Zarząd Miasta, to jaki będzie układ obciążenia i w roku 2022, czyli za 5 lat, funkcjonowanie tego układu wokół Śródmieścia powoduje, że nie do końca udaje się zlikwidować prognozowane przeciążenia na tym fragmencie ulicy Warszawskiej. Czyli na okres plus 5 lat jest pewien układ odciążenia uzyskany, natomiast scenariusz całościowo nie rozwiązuje problemów. Rozkład ruchu ciężarowego w tym momencie wyglądałby w następujący sposób, czyli dalej jak gdyby układ dróg krajowych 45, 43, wojewódzka 486 od Częstochowy i 45 w kierunku obwodnicy północnej. To są te główne korytarze, które jak gdyby zasysają i porządkują funkcjonowanie ruchu ciężkiego. Oczywiście odbywa się pewien ruch układem ulicy Popiełuszki i rozprowadzenie ulicą Warszawską, ale taki jest układ generalnie potencjału na terenie miasta, że jak gdyby miejsca zamieszkania na południu i miejsca pracy na północy, no to jest najkrótsza trasa, proszę Państwa, najkrótszy korytarz komunikacyjny, który pozwala na wymianę ruchu wewnątrz. Czyli jak widać, ruch ciężki przede wszystkim koncentruje się na przebiegach dróg krajowych. Tutaj już mamy funkcjonującą 74 w Nowym Śladzie na północy, w związku z tym jak gdyby ten potencjał ruchu ciężkiego w tym korytarzu maleje. Dla wersji obwodnicy sprawdzaliśmy wersję, przy której ten układ wokół Śródmieścia już jest zorganizowany, czyli jak gdyby plus 5 lat on zaistniał, i sprawdzaliśmy, jakie będzie obciążenie obwodnicy. Ono niestety wychodzi bardzo małe. Proszę Państwa, my w pracach nad studiami transportowymi, poza tym, że liczymy koszta budowy kilometra drogi dla danego elementu układu drogowego, my jesteśmy zobligowani, poniekąd jednym z naszych podstawowych narzędzi jest ocena tak zwanej efektywności ekonomicznej. Nie powinno wydatkować się pieniędzy publicznych, a Unia od roku 2004 pilnuje tego z niesamowitą konsekwencją, tym bardziej jak gdyby zakładając pilnowanie funduszy publicznych, żeby nie wykładać pieniędzy na drogi, które nie będą prowadziły ruchu. No bo na dobrą sprawę, no to być może wystarczy tam ścieżka rowerowa, że strygalizuje sprawę. W związku z tym my z jednej strony po to pracujemy nad uzyskaniem modeli ruchu i nad rozłożeniem bardzo precyzyjnym tego ruchu na sieć drogową, żeby w przypadku projektowania rozwoju układu drogowego mieć informację, w jaki sposób ten nowy element układu drogowego będzie obciążony. Jeżeli obciążenie wyjdzie za niskie, to z Państwa punktu widzenia problem jest jak gdyby do sześcianu, nawet nie do kwadratu, do sześcianu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracujemy z prezydentami i zarządami miast, miastach na prawach powiatu prezydenckich, czyli to są miasta generalnie powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a takie w aglomeracji katolickiej na przykład mamy 14, to prezydent jest zarządzającym całym układem drogowym poza autostradami i drogami ekspresowymi. Czy na dobrą sprawę rozmawia się tylko z jednym gestorem środków i jak gdyby zarządzania miastem. W Państwa przypadku Państwo musi jak gdyby dwa razy mocniej udowodnić w razie konieczności budowy elementów układu niemiejskiego. Więc w przypadku jak gdyby tutaj kontekstu obsługa strefy śródmiejskiej i obwodnica południowo-zachodnia, to ten układ oczywiście rysuje się dość słabo. Natomiast problemem dalej nierozwiązanym z punktu widzenia zafundowania sobie tych elementów, a tu ewidentnie jest kwestia podejścia Generalnej Dyrekcji Dróg w Łodzi dla inwestycji, podjęcie tej inwestycji, dalej nierozwiązane mamy problemy rejonu Warszawsko-Popiełuszki. Czyli szukaliśmy dalej pewnych rozwiązań, które pozwoliłyby w jakiś sposób tę sprawę zneutralizować, problemów śródmiejskich. Dostaliśmy informację z miasta, że pojawiły się u Państwa próby poszukiwania obwodnicy południowo-wschodniej, czyli jak gdyby takiej symetrycznej alternatywy dla ciągu obwodnicy południowo-zachodniej. I przeprowadziliśmy symulację, ponieważ jeden z tych elementów, ten niebieski tutaj zaprezentowany Państwu, to była jedna z prób pokazania generalnej w Łodzi, jak mogłaby wyglądać ta obwodnica z punktu widzenia uruchomienia przez generalną tak zwanego studium korytarzowego. To jest jeden ze wstępnych, najbardziej wstępnych elementów projektowania rozwoju systemu transportowego, a szczególnie układu drogowego przez generalną, i to są jak gdyby działania zalecane przez nich, zanim się dojdzie do projektów koncepcyjnych. W tamtym etapie rozpatruje się szereg rozwiązań, czyli jak gdyby państwa południowo-zachodnia to byłby jeden z elementów, południowo-wschodnia to byłby jeden z istotnych elementów zewnętrznych, punktów zainteresowania generalnej. I prognoza ruchu dla takiego elementu niestety wykazuje też bardzo słabe obciążenie tego ciągu. Praktycznie dopiero od układu Warszawska i zamknięcie części północnej do obwodnicy północy miasta wykazuje większe natężenie ruchu. Absolutnie nie można mówić o dużym potoku, więc z punktu widzenia efektywności takich rozwiązań takie projekty się po prostu nie obronią. To nawet bez wielkiego liczenia jestem w stanie w tej chwili Państwu powiedzieć po doświadczeniach tego, co przeprowadzaliśmy dotychczas dla kraju. Więc jak gdyby szukanie rozwiązania na obwodnicy południowo-wschodniej jest ślepym zaułkiem, natomiast proszę Państwa, jakbyście mieli możliwość wejścia w szczegół, to dalej problem Warszawska-Popiełuszki nie rozwiązany. Więc no, wylewamy dziecko z kąpielą w dwóch elementach. Fundujemy, czy żądamy od Gdaki, żeby nam wybudowała obwodnicę zewnętrzną o dalekim przebiegu. W związku z tym, ze względu na silne jednak uwarunkowania obsługi ruchu wewnętrznego w mieście, absolutnie zbyt daleko z punktu widzenia promienia, a zarazem wydatkowane są pieniądze, przepraszam, które jak gdyby są wydatkowane nieefektywnie. Po prostu na odpowiednim etapie analiz taka obwodnica by się nie obroniła. Więc co by może inaczej, jeszcze przeliczyliśmy, mając informację od Państwa, że jest pytanie, czy w związku z tym tu jest jakiś rozwój tego układu wokół Śródmieścia, prawda, Państwo nazywacie to Średnicową. My widzimy w tym pewne elementy obwodnicowe, ale nieistotna w tej chwili nazwa, czyli coś wokół Śródmieścia w rozprowadzeniu tego ruchu, tak jak mówimy, południe i północ, miejskiego ruchu zaznaczam. Czy w związku z tym, gdyby nie rozbudować układu, czy zrobiliśmy taką quasi prognozę zerową, nic w ciągu 5 lat zakładamy, że tu się nie rozwinie i zaproponowaliśmy, wprowadziliśmy w system tylko obwodnicę południową zachodnią miasta. Proszę Państwa, proszę popatrzeć, to jest wszystko zielony kolor, czyli znowu potok, to jest kilkaset pojazdów na godzinę szczytu. Taka obwodnica też się nie obroni. Czy znowu zmusilibyśmy Gdakę w Łodzi, czy Gdakę w Warszawie, no bo w tej chwili projekty dalekie obwodnicowe są już mocno procedowane, jest cały ranking krajowy. Projektując obwodnicę w wielu miejscach widzimy, jak ważny jest element właśnie przygotowany z punktu widzenia rozłożenia ruchu na takich obwodnicach. Ta obwodnica też się nie obroni. Bo znowu ten problem u Państwa jest problemem miasta. Przede wszystkim problemem miasta. I znowu układ obwodnicy południowo-zachodniej nie rozwiązuje problemu układu Warszawska-Popiełuszki. To jest plus 5 lat, czyli okres operacyjny. Gdy Państwo popatrzyli dla roku 2032, to przyrost ruchu dalej jesteśmy w sferze obciążeń zielonych, dalej obciążenia są dalekie od wyczerpania przepustowości. Nawet układu jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. Natomiast gdyby tu Państwo mieli możliwość wejrzenia w szczegół, to układ Warszawska-Popiełuszki praktycznie stoi. Czy budowa i dyskusja, którą Państwo prowadzicie w tej chwili, chcemy, czy antidotum będzie obwodnica południowo-zachodnia? Po pierwsze, musielibyście zarządcę drogowego pod nazwą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi poniekąd doprowadzić do stołu obrad, przekazać solidny materiał układowy, ruchowy, obronić dużymi potokami, że taka obwodnica jest potrzebna i że ruch tranzytowy, który przez Was w tej chwili przejeżdża, jest tym ruchem, który przeniesie Pan obwodnicę i spowoduje znaczące dociążenie. To jest mit. Państwo, tak budowanego scenariusza, przynajmniej naszymi rękami, na pewno nie będziemy forsować. A ponieważ istotnie jest układ, co w środku i jak środek można obsłużyć, to mówienie tylko o obwodnicy jako alternatywie po prostu na dzień dzisiejszy, przy tych wynikach, które mamy, w wyniku to już powoli praktycznie rocznej pracy, mówię jednoznacznie nie. Czyli jak gdyby musi nastąpić powrót do szukania rozwiązań bliższych w strefie śródmiejskiej, a zarazem takich, które pozwolą rozprowadzić ten układ interesów północ i południe miasta. Po prostu taką macie Państwo sytuację w zagospodarowaniu przestrzennym i nie ma żadnych przesłanek, że one w okresie 5-15 lat w jakiś istotny sposób się zmienią. Na dodatek słyszymy o aktywności Zarządu Rady Miasta w kierunku szukania kolejnych inwestorów na północy. Dobrze, o tyle, że północna w tym momencie jest punktem odbiorczym rozprowadzenia ruchu. Źle o tyle, że do pewnego stopnia następuje kanalizacja, bo ona ma bardzo wyraziste, jak na drogę klasy główna ruchu przyspieszonego, czyli GP, ona ma bardzo dobre parametry. Wprawdzie przekrój ma 1 razy 2 plus 1, czyli po pasie ruchu na kierunek plus trzeci pas przemienny dla ewentualnie pojazdów ruchu wolnych, ale tak czy inaczej odbarczyła do pewnego stopnia układ 74 jeszcze dzisiaj funkcjonującego numeru Warszawska-Trauguta. Tym niemniej powoduje do pewnego stopnia kanalizację w tym przepływie, ale ten przepływ dalej jest przepływem, który jak Państwo widzieli nie jest zainteresowany daleką obwodnicą, czyli przepływem przez miasto. I w tej chwili bardzo istotnym jest, żeby uporządkować ten układ wokół śródmiejski, ponieważ wszystkie elementy i stopień przygotowania i potwierdzenie rozłożenia potencjału i układania się ruchu sugeruje, że u Państwa tak czy inaczej problem układu Warszawska-Popiełuszki będzie problemem nierozwiązanym. Gdybyście układu rozprowadzenia ruchu w tym obszarze po prostu nie podjęli. Więc widzimy absolutną zasadność w studium transportowym przy tych wszystkich wynikach, jesteśmy powiem już daleko zaawansowani podprogowo, że jak gdyby rozprowadzenie tego układu tutaj jest najistotniejszym, jest kluczem do miasta w tej chwili. Czyli poza tym układem rejonu rozprowadzenia w rejonie Śródmieścia, Państwo musicie zadbać o przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku między Popiełuszki i przemysłową z dwóch pasów, bo w tej chwili problem jest małe światło poziomy wiaduktu kolejowego. To na szczęście jest linia jednotorowa i zakładam, że w granicach 3-4 milionów taka przebudowa byłaby możliwa, więc tym się trzeba liczyć raz. I drugi element poza obwodnicą jak gdyby rozprowadzenia ruchu wokół Śródmieścia, to jest problem podejścia pod węzeł na drodze na obwodnicy północnej. Tam będzie potrzeba rozbudowy na odcinku gdzieś 400-500 metrów do czterech pasów ruchu. Czyli reasumując, budowa tylko obwodnicy północnej nie załatwia problemu miasta. Problemem i praktycznie nie da materiałów do rzeczowej dyskusji z generalną i zmuszenia niejako generalną do wydatkowania środków na to. Nie mówiąc o rankingach ogólnokrajowych, nie bylibyście Państwo w stanie zmieścić chyba nawet w pierwszej trzydziestce. Zdarzało się tak, że pierwsza dziesiątka była w jakiś sposób przekopywana, bo na przykład niektóre gminy zadbały o projekty. Ja nawet widziałem w momencie, kiedy Lubliniec przygotowywał projekt obwodnicy. Lubliniec ma w tej chwili dwie obwodnice, zachodnią i północną. Po prostu burmistrz wydatkował 2-3 miliony złotych i zawiózł do generalnego, do generalnej dyrekcji oddziału w Katowicach i położył gotową dokumentację na stole. No tak się w Polsce też zdarzało. Na dobrą sprawę szef generalny w Katowicach nie miał innego wyjścia, jak wtedy przystąpił do budowy. Też był przed okresem pieniędzy unijnych i jak gdyby pewne standardy i rankingowanie nawet w województwie nie obowiązywały. Więc jak gdyby zapunktowali tym, że wykonali bardzo, bardzo solidną pracę, wydatkowali pieniądze gminne, które nie powinny być, ale w kontekście tego, że te obwodnice są, to jednak ten ruch się opłacił. Lubię, jak Państwo wiecie, ma dzisiaj obwodnicę w ciągu 46 północną i ma w ciągu 11 obwodnicę zachodnią. Także no, pewne działania można podejmować. W tym przypadku według mnie w aktualnym stanie zaawansowania budowy dróg krajowych, szczególnie na poziomie autostrad i dróg ekspresowych, jesteśmy jeszcze dalecy do ukończenia tego układu ruchu, jaki macie u siebie Państwo. I tych problemów, w dużej mierze problemów wewnętrznych miejskich, po prostu tej obwodnicy w tym kształcie nie ma co procedować. W okresie 15 lat nie widać przesłanek do obrony, natomiast ewidentnie Państwo musicie sobie dać radę z układem wewnętrznym, bo niego też zastępujecie tu generalną, bo na dobrą sprawę to jest przełożenie ich dróg krajowych, no i gdzieś tam powiedzmy pana marszałka. Natomiast jednak no, wzięli się sprawę w swoje ręce i przygotowali się w kolejnych krokach rozwiązanie problemu w rejonie śródmiejskim. I tak by to trzeba traktować. W związku z tym ja rozumiem problem mieszkańców ulicy Popiełuszki, bo rozumiem, że tu pewne jak gdyby emocje w mieście się budzą na tym poziomie. Powiedziałbym tak, ulica Popiełuszki jest ulicą miejską. To nie jest tak, że to była gdzieś ulica wiejska i ona nagle została włączona w układ miejski. Po prostu z punktu widzenia takiego innego sposobu zorganizowania obszaru miasta jest pewnym naturalnym korytarzem w powiązaniach północ-południe. I tu w żaden sekundny sposób się tego nie da zmienić, a na pewno nie daleką obwodnicą, która gdyby nie została poprowadzona, jak Państwu pokazałem i wykazałem. Natomiast to jest istotne. Istotne jest to, że w tej chwili trzeba byłoby zadbać o maksymalnie dobry klimat akustyczny mieszkańców ulicy Popiełuszki. No bo nie można zrobić tak, ten przyrost ruchu nie jest aż tak znaczący, jak Państwo popatrzycie na poszczególne elementy prognozy, jak to Państwu ostatecznie pokażemy, żeby mieć oskokowy wreszcie ruchu, a szczególnie ruchu ciężkiego. Jest przyrost, ale nie jest to przyrost katastrofalny. Natomiast ponieważ był prowadzony pomiar ruchu okołoakustyczny w grudniu Państwa, tam pewne wielkości natężenia w stosunku do normatyw były podprogowe, trzeba w ramach procedowania o rozbudowie układu drogowego zadbać o mieszkańców ulicy Popiełuszki, bo jak gdyby w dużej mierze dotknie ich jednak pewien element rozprowadzania ruchu w mieście, ta ulica wejdzie w ten układ obsługi rejonu śródmiejskiego i zadbać w analizach jak najszybciej w tej chwili urządzonych, żeby z punktu widzenia elewacji okien, ewentualnie kranów, ale to jest rozwiązanie bardzo trudne do wprowadzenia w mieście, tego typu rozwiązania proponować. I uważamy, że absolutnie złotym środkiem jest zarówno procedowanie budowy obsługi układu śródmiejskiego, jak i zadbanie mieszkańca. Dziękuję serdecznie. Jeżeli są pytania, proszę.
Dziękuję bardzo. Jeżeli można, to byśmy troszkę zmodyfikowali tę kolejność, ponieważ pan dyrektor i pani dyrektor muszą być o godzinie 14 w Łodzi i stąd teraz poprosimy Bank Gospodarstwa Krajowego o to, żeby przedstawił model finansowania poprzez spółkę, a później pan naczelnik, później ja i ewentualne pytania już do pana Piotra. Także zmiana komputerów i bardzo proszę pana dyrektora.
technika została opanowana. Dzień dobry Państwu. Na początku może dwa słowa o nas. Koleżanka Beata Janusz-Kozłowska jest dyrektorem oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi. Ja nazywam się Mariusz Jankiewicz, jestem zastępcą dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego. Na początek to może dosłownie dwa słowa na temat Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego, nie wiem czy Państwu jest znany, zajmuje dosyć szczególną rolę w systemie finansowym w Polsce. Jest to jedyny bank państwowy, który działa na rynku. Naszą misją jest kreowanie i finansowanie projektów rozwojowych, zarówno finansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorców, samorządów, jak i spółek komunalnych. Bank ma też pewną część działalności, aktywności, która jest związana z realizacją programów rządowych, takich jak na przykład budownictwo społeczne, czy obsługa programów europejskich typu Jessica czy Jeremy. Natomiast w zakresie finansowania samych programów czy projektów inwestycyjnych i projektów rozwojowych związanych z gospodarką komunalną, tutaj bank proponuje pełne spektrum instrumentów finansowych, poczynając od obligacji dla samorządów i dla spółek komunalnych, włączając to też taki szczególny instrument, jaką są obligacje przychodowe, są to też oczywiście kredyty inwestycyjne, wykup wierzytelności, mamy też możliwość korzystania z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jesteśmy też operatorem pożyczek z programu rozwoju obszarów wiejskich. To tak tylko tytułem wstępu i nakreślenia, czym jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy instytucją bardzo, bardzo silną i aktywną, szczególnie ostatnimi latami na rynku finansowym. Przystępujemy do finansowań różnego rodzaju. Są to mniejsze i większe projekty. Jak mówię, w szczególności są to projekty związane z rozwojem infrastruktury czy rozwojem przedsiębiorczości. Natomiast projekt czy sposób finansowania państwa zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dróg, czy budowy właśnie tej drogi, którą Państwo określacie mianem średnicowej. Jest to pomysł, idea, która narodziła nam się przy realizacji nie tak dawno projektu innej drogi, a mianowicie drogi wewnętrznej obwodnicy, czy części trasy łagiewnickiej w Krakowie. Tam jest to bardzo duży projekt, na którym pracowaliśmy z miastem Kraków i z instytucjami, które sfinansują ten projekt. Projekt jest zaawansowany o tyle, że zostały podpisane umowy finansowania, został wybrany, podpisana umowa z wykonawcą projektu. Projekt jest na kwotę prawie 1 mld zł i jest to dosyć skomplikowana struktura związana z tym, że tam jest projektowo jest to może niezbyt imponujący odcinek drogi, bo ponad 4 km, natomiast z układem drogowym bardzo skomplikowanym, łącznie z torowiskami i z siecią tramwajową. I na tej kanwie jakby korzystając z doświadczeń i pewnego sukcesu, ponieważ podpisaliśmy nie tak dawno dokumentację kredytową, chcieliśmy Państwu zaproponować podobne rozwiązania. Oczywiście dostosowane do wielkości tego projektu, ale co jest ważne, no, stestowane w tym sensie, że już odbyliśmy tą drogę uzyskania decyzji, wynegocjowania dokumentacji, finansowania i innych dokumentów z tym związanych. Idea naszego tutaj projektu polega na tym, że realizujemy inwestycję drogową z wykorzystaniem spółki celowej, 100% spółki celowej miasta. Przede wszystkim, jakie są zalety tego rozwiązania? No to takie, że umożliwia realizację projektu w stosunkowo krótkim czasie, realizację przede wszystkim dużego projektu inwestycyjnego w krótkim czasie, który w normalnych okolicznościach, jak przypuszczamy, przez budżet miasta realizowany byłby przez kilka lat. Tutaj możemy to zrobić naprawdę szybko. W Państwa przypadku to pewnie 2 lata czy 3 do naprawdę wybudowania tej drogi. Drugi plus tego rozwiązania jest takowy, że zadłużenie zaciągane chociażby w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację tej inwestycji jest zaciągane przez tą spółkę celową, zatem nie wchodzi na budżet miasta i nie blokuje w określonych proporcjach realizacji innych zamierzeń inwestycyjnych miasta i innych potrzeb finansowych miasta. Jako BGK możemy takiego finansowania udzielić na perspektywę długoterminową. Tutaj mamy ogólny schemat tej transakcji, w której kluczowym elementem jest spółka celowa, tak jak powiedziałem. Co do zasady ta spółka celowa powinna być stuprocentową spółką miasta, w której miasto zleca zadanie własne. Zadanie własne właśnie polegające na realizacji inwestycji drogowej, a później też utrzymania tej drogi. Tutaj być może zbyt dużo tekstu jest, ale tak naprawdę co jest kluczowe? Dążymy do tego, żeby ta struktura transakcji była bardzo prosta i transparentna, przez to nie kryje, pewnie tania, jak najtańsza. Dlatego też ta spółka w naszym rozumieniu powinna mieć dosyć ograniczony zakres działalności. Oczywiście, jeżeli miasto zdecyduje się na to, żeby jej powierzyć też działalność nie tylko związaną z samym tym projektem inwestycyjnym, czyli z całą budową drogi, ale później też z utrzymaniem tej drogi, tudzież jakieś inne zadania związane z siecią drogową miasta, to nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast pewnie niewłaściwie byłoby dokładanie do tej spółki jakichś innych działalności niezwiązanych bezpośrednio z drogami. Spółka taka zaciąga zadłużenie na budowę drogi. Miasto w zasadzie partycypuje tylko w kosztach utworzenia tej spółki, a następnie w momencie, w którym jakby budżet pozwoli, czy po wybudowaniu drogi, w kwotach dokapitalizowania, dofinansowania tejże spółki, które pozwolą na obsługę tego zadłużenia w perspektywie długoterminowej. Co jeszcze warto powiedzieć? Tutaj mamy przedstawioną strukturę kontraktową tego rozwiązania. Kluczowym jego elementem jest umowa wykonawcza, która jest zawierana pomiędzy miastem a spółką celową miasta. Ta umowa wykonawcza, po pierwsze mówi o tym, że miasto zleca spółce zadanie własne w postaci realizacji inwestycji, a w zamian za to spółka ma prawo do wynagrodzenia za wykonanie tego zadania. Na to wynagrodzenie tak naprawdę składają się koszty operacyjne i w zasadniczej części obsługa zadłużenia, tak jak powiedziałem wcześniej, w perspektywie długoterminowej. Ta umowa na niej opiera się całe nasze finansowanie i ona zabezpiecza nasze zadłużenie. W związku z tym ona jest jakby kluczowa z punktu widzenia banku i przykładamy do niej bardzo dużą wagę. Co do innych umów, inne umowy są, nazwałbym, typowymi przy projektach inwestycyjnych, bo mamy tutaj umowę z wykonawcą tej inwestycji. Ona jest zawierana w trybie, jak się należy domyślać, zamówień publicznych, tylko zawierana jest po prostu nie przez gminę, nie przez miasto, tylko przez spółkę celową. Ewentualnie może być tutaj jeszcze jakieś inne umowy związane na przykład z utrzymaniem tej drogi w okresie późniejszym. No i umowa kredytowa, która jest również zawierana pomiędzy spółką a bankiem. Natomiast takim elementem dodatkowym jest umowa wsparcia, czy nazwijmy ją umową wsparcia, czy bezpośrednia, bo tak naprawdę ta umowa jest taką pewną czapą, takim pewnym parasolem nad umową powierzenia czy umową wykonawczą. Ta umowa mówi o tym, że miasto po prostu będzie właścicielem tejże spółki, że nie będzie zmieniało przedmiotu działalności spółki, że będzie wykonywało tą umowę wykonawczą w sposób należyty, czyli z punktu widzenia banku, co najważniejsze, w określonych okresach dokapitalizowało taką spółkę. I to, co też należy pewnie bardzo podkreślić, ta umowa wsparcia nie kreuje dodatkowego przepływu czy dodatkowych zobowiązań ze strony miasta. Miasto tylko raz w budżecie, czy tylko w jednej pozycji w budżecie i w WPF-ie będzie wykazywało obsługę zadłużenia w formie najpewniej w zasadniczej części w formie wydatków majątkowych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, co jest rozwiązaniem o tyle korzystnym, że wydatek majątkowy nie wpływa na wskaźnik 243 ustawy o finansach publicznych.
Badaliśmy ten model, tu może dla Państwa jest może mniej to istotne, ale też od strony pomocy publicznej tutaj nie zachodzą żadne przesłanki w naszym rozumieniu dla badania w ogóle takich okoliczności, więc ten model jest pod tym względem jak najbardziej właściwy. Jakie kroki by były potrzebne ze strony banku, żebyśmy mogli przystąpić do takiego finansowania? Tutaj na tym grafie może te bloki nie zawsze muszą być tak ułożone w tej dokładnie kolejności, ale te czynności są bardzo ważne. No, najważniejsza czynność i najważniejszy zakres zadań Państwo, jak rozumiem, macie w dużej mierze zrobionych albo są one na ukończeniu, czyli ten pierwszy duży, czyli to jest dokumentacja projektowa i sprawy związane z gruntami, na których by taka droga miała powstać. Przyznaję, że mamy dosyć dużo rozmów na temat tego typu projektów z gminami, z województwami, ale często problemem jest to przystąpienie do szybkiej realizacji, że miasto na przykład ma świetny projekt, pomysł w zasadzie koncepcji budowy drogi, natomiast to jest jeszcze projekt nieprzygotowany, nie ma gruntu, nie ma dokumentacji projektowej, nie ma pozwoleń na budowę. Państwa projekt jest pod tym względem ze strony banku, jeżeli mogę powiedzieć, jest wzorcowym, jest naprawdę do szybkiej implementacji. To, co będzie nam potrzebne do podjęcia decyzji kredytowej, no to jest, nazwijmy to biznesplan czy model finansowy, którym byśmy po prostu musieli poznać, jakie w długoterminowej perspektywie, jakby rozkładało się zadłużenie, jaka by była spłata, jakie by były też na koniec dnia obciążenia budżetu miasta. I tak jak wspominałem, kluczowym elementem jest dokumentacja i umowa wykonawcza. Tutaj też jest potrzeba wypracowania takiej dokumentacji. Utworzenie spółki jest elementem, no gdzieś tam nazwijmy go technicznym, no, ale nie niezbędnym, i po tym byśmy mogli uzyskać decyzję kredytową i przystąpić do finansowania. To tak patrząc racjonalnie, myślę, że to jest kwestia dwóch, może trzech miesięcy, jeżeli byśmy się sprężyli, to jesteśmy gotowi z finansowaniem, czyli tak naprawdę Państwo jesteście gotowi z podjęciem działań na faktyczną realizację tejże inwestycji. Jeżeli chodzi o samo finansowanie ze strony banku, jesteśmy gotowi do finansowania takiej inwestycji w perspektywie naprawdę długoterminowej. Tutaj pada 15 lat, może być to nawet dłużej. To zależy oczywiście od tego, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli model finansowy tego projektu będzie wymagał finansowania 15-letniego lub dłuższego, to jesteśmy do tego gotowi, ale to rzeczywiście wymaga uzgodnień na poziomie miasta i banku. Tak jak wspomniałem, bank BGK jest partnerem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc tutaj myślę, że byłaby pewna szansa na pozyskanie finansowania również z tego źródła. Mamy udzielone linie z EBI i myślę, że ten projekt mógłby się wpisać w ich strategię. Dlaczego ta linia jest ważna? No oczywiście to jest ważna z tego powodu, że EBI dostarcza finansowania po dosyć atrakcyjnym koszcie, z którym Państwem jakby, powiem lapidarnie, byśmy się po prostu podzielili. Okres dostępności finansowania skorelowany absolutnie z okresem realizacji inwestycji. Szacowaliśmy sobie też tak dosyć wstępnie, bo tutaj jeszcze nie mamy modelu finansowego, jakie mogły być obciążenia związane z obsługą zadłużenia tej inwestycji, przy założeniu, że to jest koszt czy nakłady inwestycyjne 32 miliony. Myślę, że to nie przekroczy 3 milionów rocznie, a być przy 15 latach finansowania. Nawet wyszło to nieco, a nawet sporo poniżej 3 milionów złotych. Zakładamy, że też, co jest pewnie też istotne, na etapie wstępnym ten udział miasta zamknąłby się do tymi pracami, które zostały już wykonane, i to byłby wkład miasta w realizację tego projektu, ewentualnie no, koszty związane z samym utworzeniem, funkcjonowaniem spółki, szczególnie w tym pierwszym okresie realizacji inwestycji. Kończąc, no tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że jeszcze jesteśmy przed tym procesem właśnie analitycznym i wydawania decyzji kredytowych, więc to, co Państwu przedstawiłem, no wymagałoby jeszcze pracy analitycznej i wtedy byśmy byli gotowi do podjęcia decyzji kredytowej o udzieleniu finansowania dla takiej spółki utworzonej przez miasto Bieluń. Wszystko, dziękuję bardzo.
teraz poprosimy pana, jeżeli są pytania do pana dyrektora, to bardzo proszę, ponieważ państwo muszą za 15 minut najpóźniej wyjechać, także żebyśmy nie trzymali państwa zbyt długo, to bardzo proszę, jeżeli ktoś z państwa razem ma pytanie, to bardzo proszę.
Chwileczkę. Panie przewodniczący, ja zapytuję pana, jeśli chodzi o ten kredyt, jaki jest oprocentowanie tego kredytu?
Mikrofon,
tak, mówię do mikrofonu, już dobrze. Dziękuję. Jakie jest oprocentowanie tego kredytu i czy istnieje możliwość, bo myśl tego, co pan referował na temat ruchu drogowego na terenie naszego miasta, to musimy ten problem my tutaj wewnątrz to rozwiązywać i gdybyśmy skorzystali z usług tego Banku Gospodarstwa Krajowego, jaki to jest kredyt, oprocentowanie i drugie, czy to jest możliwe etapami, bo my praktycznie rzecz biorąc tą całą tą trasę, mówię, że możemy to realizować w pewnych etapach. Czy ten kredyt zaciągnięty na całość od razu musi być, czy tylko on na te etapy poszczególne? Dziękuję.
Przedstawię jeszcze pan radny Majcher, bardzo proszę.
Panie doktorze, ja mam pytanie, czy państwo jako Bank Gospodarstwa Krajowego zawieracie tylko takie umowy kredytowe ze spółkami celowymi, a czy z gminą samą również? Już pomijając tę kwestię oczywiście zadłużenia gminy, bo tutaj jest tylko o spółce celowej, ale gdyby to była gmina, czy te warunki, które pan tutaj przedstawił, również odnosiłyby się do gminy? Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie ma, to bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
To może po kolei. Co do kosztów tego finansowania, to jest, nie jesteśmy na takim etapie, który możemy podać konkretne koszty. Tym bardziej, że no to jeszcze będzie przedmiot negocjacji. Na pewno, jeżeli państwo wybierzecie taką formę finansowania, to przedstawimy miastu stosowną ofertę. Natomiast jako bank stosujemy, no, nazwijmy to warunki rynkowe, będzie to WIBOR plus marża. Nie mamy, dlatego też trudno mi określić, jakby nawet rząd oprocentowania, ponieważ musimy najpierw ustalić generalia, czyli na przykład okres finansowania. Co do możliwości robienia, no i jeszcze kwalifikacje tego z linii EBI, która zmniejszy te koszty finansowania, więc na ten moment nie potrafię tego powiedzieć precyzyjnie, ale to będą, jak pierw mówię, to nie będą warunki, jakby to powiedzieć, co najmniej porównywalne dla tego typu projektów i dla projektów szczególnie infrastrukturalnych. Co do realizacji tego etapami, no to już to jest kwestia techniczna. To jest wewnętrzna, jak państwo to zamierzacie zrealizować. Znaczy ja zachęcam do robienia tego szybko i w takiej skali. Ta skala nie jest, jakby to powiedzieć, patrząc na państwa miasto, skala tej inwestycji to nie jest w naszej ocenie dużą skalą. Jest jak najbardziej dopasowaną do możliwości. Odpowiadając natomiast na pytanie, czy udzielamy finansowań bezpośrednio dla miast, gminy, oczywiście udzielamy, tak.
Finansujemy
i przystępujemy do przetargu, finansujemy tutaj miasto. Natomiast dlaczego ta struktura nie będzie bezpośrednie finansowanie na budżet? No jeżeli na budżet, no to po prostu miasto zaciąga zadłużenie i to jest tak. To jest po prostu finansowanie wtedy proste na budżet, które nie wymaga żadnych struktur, ale też nie niesie ze sobą żadnych, nazwijmy, dodatkowych korzyści.
Ja mam jeszcze jedno pytanko. Podczas prezentacji tam na jednej właśnie z arkuszy pojawiła się informacja, że koszt obsługi inwestycji 2,8 miliona rocznie. Czy to jakaś pomyłka, czy to co było zapisane?
To jest szacunkowy koszt obsługi zadłużenia rozumiany jako spłata kapitału i odsetek.
Aha, czyli rozumiem, czyli to jest łącznie, tak rozumiem.
Czyli łącznie, tak.
Czyli 3 miliony złotych rocznie, niecałe byłoby.
Niecałe.
W roku musiała gmina zabezpieczyć tak. Przez dokapitalizowanie spółki, rozumiem. Okej, okay. Rozumiem. Okay.
45.
Czyli to jest nie więcej, 45 niecałe.
Można
do powiedzenia.
Czy są jeszcze, czy są, bardzo proszę, pan radny Sławomir Kaftan.
Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowny panie burmistrzu, mam pytanie, bo tak, było przedstawione 2,8 miliona przez 15 lat, czyli to jest 42 miliony przy zaciągniętym kredycie 32 milionów. Mówię o tej wstępnej państwa ofercie. Jakie to jest oprocentowanie na ten moment przez państwa wzięte? No bo żeby wyliczyć te 2,8 przedstawione na 15 lat, to jakiś procent musieliście wziąć.
Tak, musieliśmy, ale pozostawię to jakby w naszych kalkulacjach.
Ale to jest wyliczone, proszę pana.
To jest WIBOR plus marża i na tą chwilę chciałbym przy tym pozostać. Chciałem tylko państwu pokazać...
Jaki WIBOR? 1M3?
Panie radny, 3M. Panie radny Kaftan, niech pan dyrektor tutaj odpowie, ewentualnie pan ponownie zada pytanie. Proszę bardzo.
To jest WIBOR plus marża. To jest pewien szacunek. Proszę się do tej liczby nie przywiązywać, bo może być mniejsza, może być większa, pewnie nie.
No i zawsze jest zakres jakiś.
To jest jakiś zakres, który miał państwu pokazać, o jakich pieniądzach mówimy. Czy to jest do 3 milionów, czy to jest na przykład do 5 milionów. Natomiast nad właściwymi warunkami będziemy jeszcze pracować i będziemy gotowi, jeżeli państwo podejmiecie decyzję o realizacji w tej formule inwestycji, przedstawimy bez wątpienia ofertę już dokładną do pana burmistrza, który będzie mógł się z państwem podzielić tą informacją. Natomiast na ten moment nie mogę przedstawić państwu szczegółowej informacji na temat proponowanego oprocentowania.
Ponownie pan radny Sławomir Kaftan.
Czy to są odsetki spłacane od zmniejszającej się kwoty kredytu?
Tutaj były założone raty anuitetowe, które w sposób w miarę czy zasadniczo w różnych kwotach obciążają budżety roczne.
Bardzo proszę, pan radny Wojciech Psuja.
Czyli my z tego możemy wnioskować, że 10 milionów po prostu zostaje zysku dla banku, tak? Jeżeli 2,8 razy 15 rat, czyli 10 milionów jest przy 32 milionach, jakie potrzebujemy na tę inwestycję. I drugie moje pytanie jest, czy orientuje się może pan, jakie są koszty utrzymania takiej spółki?
Dziękuję bardzo.
Ja bym tego nie nazwał zyskiem dla banku, bo to jest bardziej skomplikowana formuła. To jest te koszty obsługi zadłużenia, które ponosi spółka, ale miasto, zaciągając bezpośrednio dług na taką realizację takiej inwestycji, również ponosi koszty zadłużenia.
Ja w dalszej części mam przygotowane dokładne dane finansowe, które będzie musiała ponieść spółka związane z jej założeniem, z jej kosztami bieżącymi, ale też z innymi elementami takimi jak kwestia kosztów odsetek i kwestia podatku VAT, ponieważ spółka będzie miała możliwość odsetki w koszty wliczyć. Natomiast gmina takich kosztów nie liczy, prawda? Także ja o tym powiem w dalszej części, bo odnośnie takiego fiskalnego efektu tego całego przedsięwzięcia, jeżeli będzie prowadziła spółka, a taki, kiedy będzie prowadziła to bezpośrednio gmina i kiedy gmina by zaciągnęła finansowanie zewnętrzne bezpośrednio.
Czy są jakieś pytania do pana dyrektora?
Ja chciałam tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi pana burmistrza powiedzieć, bo może to umknęło państwu, bo było pewne zamieszanie na początku prezentacji kolegi, ale podkreślam, my jesteśmy bankiem państwowym. To jest jedna rzecz. Należymy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest druga rzecz. Finansujemy państwa bank, państwa miasto w oparciu o wygrany przetarg. Kolejna sprawa, nie tylko jesteśmy badani przez KNF, ale przez NIK również, ponieważ mamy u siebie środki, które są w ramach budżetu centralnego zagospodarowywane. Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele transakcji związanych z PPP. Desygnuje nas rząd, jaki by nie był, do tego, że gwarantujemy uczciwość transakcji. Jako bank państwowy. Dlatego też trochę proszę nas nie traktować komercyjnie tutaj, że przyszliśmy z ofertą, bo chcemy zarobić. My wręcz mamy nakaz, żeby w strategii być tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Zarabiamy pieniądze dla skarbu państwa. W związku z tym nie windujemy oprocentowania po to, żeby zadowolić akcjonariuszy, tylko, żeby zabezpieczyć godziwe oprocentowanie, żeby nie było mniej niż my płacimy jako polskie państwo, na przykład za emitowane obligacje. Także proszę wiedzieć, to jest przyjęta matematyka, finanse, tylko i wyłącznie, żeby państwu pokazać, jak to wygląda. Także to chciałam uzupełnić, że nie jesteśmy czysto, zwykle nakierowani na zarabianie prostych transakcji. To wszystko, uwiarygodnić naszą instytucję.
Ja rozumiem Panią tutaj wystąpienie, natomiast Pan Radny Kafsan kiedy zadał pytanie, jakie jest oprocentowanie, czyli tak jak Pan mówi, miesięczny czy trzymiesięczny WIBOR plus marża, tak? Pan nie jest w stanie powiedzieć ile, ale każdy bank jest w stanie powiedzieć, w jakim zakresie ma tę swoją marżę, tak? Powiedzmy od 2,1 do 3,5%, tak? I na przykład będziemy się starać na przykład dla Państwa raczej w dolnych widełkach, bo Pan wie, jakie właśnie widełki, jeżeli chodzi o marżę, ma bank, tak? I wiadomo, że Pan nie zejdzie tam poniżej dolnych widełek. Natomiast unikanie tej odpowiedzi, no i już powoduje taką niepewność, tak? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, to zależy oczywiście od okresu finansowania. Przeróżne są marże, bo my robimy, ja powiem tak, żeby też trochę kuchnię Państwu przybliżyć, to robimy pewien rating, tak? Państwa miasto ma dobry rating, to od razu powiem. I to też jest na plus. I w ramach tego poruszamy się z wypadkową ceny, czyli okresu, na jaki my musimy mieć dla Państwa środki, ratingu jednostki, tak? I ryzyka samego przedsięwzięcia. To są trzy główne takie wypadkowe. Możemy powiedzieć, że marża stosowana przy 15-letnim finansowaniu może oscylować w granicach 1 punktu procentowego. Może. Ale przedział jest do górnej granicy 2,5. Także nie powiemy tak, że my złożymy ofertę i ta oferta, jeżeli będzie, to ona będzie sprawdzana przez Państwa. To nie jest etap ofertowania, tylko pokazania struktury, tak? Do wyliczenia nie wiem, jaki poziom został przyjęty, bo akurat nie ja robiłam ten model. Natomiast jeżeli było tam 1,5 czy 2%, no to macie Państwo też obraz, tak?
Taki został przyjęty właśnie pomiędzy 1 a 2%, bo nie przewidujemy, żeby marża, nie oprocentowania, a marża przy tej transakcji przekroczyła 2%.
Czyli odpowiedź się jednak pojawiła i jest.
Pojawiła się w pewnym zakresie.
Rozumiem. Czy sam bardzo proszę Pan Radny Czesław Kopa.
Ja chciałem tu wrócić do mechanizmu przepływu środków pieniężnych, bo tam był taki zapis, że to będzie odliczane w budżecie w wydatkach majątkowych. To znaczy, że jeżeli będziemy mieli 2,8 miliona w skali roku, to w tych wydatkach majątkowych innych inwestycji będziemy mieli okrojoną inwestycję o 2,8 miliona złotych. Dobrze zrozumiałem?
To jest model, to jest oczywiście te 2,8 miliona złotych w ciągu roku musimy zabezpieczyć na spłatę tej drogi, która będzie już gotowa w ciągu roku czy półtora roku, ta droga może być gotowa, natomiast spłacamy ją przez lat 15. To jest podobnie jak ktoś chce nabyć mieszkanie, prawda, i kupuje je w roku 2017 czy 2018, a spłaca je do roku 2038 roku, prawda, ale mieszka już. Natomiast może się może odkładać przez 15 lat, to my możemy również zrobić tak, że co roku w budżecie zabezpieczymy kwotę 3 milionów złotych, która będzie nam, prawda, się kumulować i za 15 lat tę drogę zbudujemy krócej, bo nie zapłacimy odsetek, prawda? Natomiast to jest kwestia wyboru. Ja o tych szczegółach takich już związanych tutaj z naszymi elementami budżetu, ja powiem w dalszej części. Teraz bym prosił tylko odnośnie tej kwestii samego banku. Natomiast te sprawy fiskalne, sprawy ewentualnych inwestycji gminy będą omówione w dalszej części przeze mnie dosyć szczegółowo.
Panie, bank jest bankiem, spółka jest spółką. Jakiś ktoś musi tą inwestycję prowadzić, prawda? I to też będą dodatkowe wydatki na ten cel. Dziękuję.
Znaczy zakładamy, że spółka jest, tak jak powiedziałem, transparentna i to jest pewien wehikuł, natomiast tutaj, no to znaczy w tej strukturze jest wymóg istnienia takiej spółki oczywiście, natomiast to prowadzi ma inwestycje, mogą to prowadzić, tu zależy od wyboru miasta, te same służby, które prowadzą w normalnej procedurze inwestycje, tylko mogą działać na rzecz spółki, w spółce, tak, to tutaj jakby nie chodzi nam o budowanie nowej struktury budowania spółki, wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby ta spółka była tylko pewnym takim mechanizmem, natomiast korzystała z zasobów miejskich, które dotychczas zostały sprawdzone i które realizują podobne inwestycje.
Dobrze, dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Dziękuję. Ale pani radna Frołus, no to ja prowadzę obrady i jeżeli, bardzo proszę panie radny Ciosak.
I chciałem się tylko odnieść do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego jest znaną firmą i to są najniższe marże, jakie mogą być, jeżeli chodzi o udzielanie kredytów. I te wszystkie szczegóły, które tutaj akurat panowie przedstawiają, i pani, raczej przepraszam panią, to nie potrzeba rekomendować. To są naprawdę, wystarczyłoby tylko wejść na stronę internetową i poznać te szczegóły. Nie ma innych banków w Polsce praktycznie z takim kapitałem i z taką możliwością finansowania właśnie tych projektów różnych unijnych. No jest taka szeroka skala i popierana przez rząd, że wydaje mi się, że rekomendowanie tego i na sesji pytanie się o szczegóły, bo dzisiaj o te różne szczegóły procentowe, wybory, no to chyba nie o to tu chodzi. Chodzi o ten cel, o tę koncepcję, która przyświeca właśnie, żeby budować tą obwodnicę. Czyli tą drogę średnicową, jeżeli już mówimy o drodze średnicowej. I powołanie właśnie spółki celowej jest dzisiaj najbardziej chyba pożądanym w ogóle takim niż prowadzenie tego przez budżet miasta, czyli przez miasto. No trzeba wydzielić osobę, która będzie się tym tylko interesowała. Trzeba stworzyć tak samo stanowiska. No i wiadomo, że ilość tam tych obowiązków na tego kierownika inwestycji też będzie spływać. A tu tylko zajmie się tą sprawą, tą jedyną i na pewno wtedy jest możliwość szybkiej kontynuacji każdej takiej drogowej inwestycji. No mamy na przykładzie przykładowo S8, że można to było zrobić, może tam nie było, nie można tego porównywać, ale przynajmniej, że poprzez dobre finansowanie i prowadzenie inwestycji przez jednego inwestora, który zatrudnia ewentualnie tych podwykonawców, to można to wykonać szybko i solidnie. I wydaje mi się, że ta koncepcja chyba jest najlepsza, bo nie obciąża bezpośrednio budżetu. Wchodzi się tak, mamy kilka tam spółek, mamy przecież i spółkę i komunalną 100% i spółka jest miasta i ciepłownicza, może akurat nie, bo jest tylko 1/3, ale na tej zasadzie to będzie działać. Nikt nie tu nie zyskuje, nikt nie traci jakichś pieniędzy i nikt, no, są stracone pieniądze, oczywiście podatnika, bo tak trzeba te pieniądze wyważyć, ale nie ma takich bezpośrednich uderzenia w budżet. I wydaje mi się, ta koncepcja, którą tutaj dzisiaj przedstawiacie Państwo, to jest naprawdę dobrą koncepcją i wydaje mi się, że powinna być akceptowana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę. To ja bardzo dziękuję tutaj panu doktorowi i pani, którzy przybyli na dzisiejszą sesję i przedstawili tutaj właśnie założenia. Dziękuję bardzo.
Teraz poproszę pana naczelnika Macieja Prysia. Aby mówił sam pod kątem technicznym.
Ale tak powiedzmy, nie chciałbym przedłużać, więc w kilku słowach o najważniejszych parametrach.
A czemu tu nie ma tego? No tego jego.
To są raczej drogi.
Mam mówić?
Dobrze. Znaczy nie spodziewajmy się, że wybudujemy nie wiadomo, powiedzmy, autostradę czy drogę ekspresową, czy nawet drogę o parametrach głównej przyspieszonej. Ta trasa, która jest projektowana zasadniczo na odcinku od Opolskiej do ulicy Częstochowskiej, ma parametry drogi głównej. W takich, od ulicy Częstochowskiej do ulicy 18 stycznia i dalej do ulicy Sieradzkiej parametry drogi zbiorczej. Nowych dróg krajowych nie buduje się w parametrze drogi nawet głównej, tylko w parametrze głównej przyspieszonej. Nowe drogi, nowe odcinki dróg wojewódzkich, jakie powstają, to jest minimum parametr Z, więc też nie łudźmy się, że budujemy drogę, która spełnia wszystkie parametry albo drogi wojewódzkiej, albo drogi krajowej. I też nie określajmy, nie używajmy sformułowania, że budujemy obwodnicę. To jest, ta droga ma zupełnie mieć inne zadanie. I tak naprawdę, jeżeli porównamy sobie, znaczy historia tutaj już wielokrotnie na sesji Rady Miejskiej omawiana przez różnych zarządców dróg z historią, czyli między innymi kiedyś przez jednego z dyrektorów czy kierowników Wojewódzkiego Zarządu Dróg, sięgał do historii tej drogi i opowiadał o planowaniu jej w latach nawet 70. Jak popatrzymy sobie na starsze jeszcze dokumenty planistyczne, na przykład studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego z 2000 roku, ta droga miała być drogą, która na odcinku od Częstochowskiej do Opolskiej miała mieć dwie jezdnie, a na odcinku od ulicy właśnie Częstochowskiej czy od 18 stycznia do ulicy Sieradzkiej to miała być całkowicie, raczej w całym przekroju jedna jezdnia z czterema pasami ruchu. I tak było zapisane w studium i tak było w pewnych koncepcjach popisane. My od tego raczej odeszliśmy i budujemy drogę znacznie węższą. Wiemy, że o mniejszej przepustowości, bo nie zakładamy, że chcemy przejąć cały ruch i wybudować obwodnicę. Ta droga ma mieć inne znaczenie, inne potoki ruchu też ma przenosić, ale w trosce też właśnie o komfort, właściwie nie komfort, a o bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców, praktycznie na całym odcinku od ulicy Sieradzkiej do granicy z Gaszynem, po stronie zachodniej tej drogi zaprojektowany jest układ chodnika ze ścieżką rowerową. Po stronie wschodniej, na odcinku tylko akurat pomiędzy Warszawską a Częstochowską, czyli na tym odcinku najbardziej zurbanizowanym, dodatkowo chodnik. I pojawi się ciągłość chodnika na ulicy, według tego projektu, pojawi się ciągłość chodnika na, powiedzmy, rondzie przy ulicy Pełowu. W tej chwili korzystanie z ciągu pieszego na ulicy Popiełuszki nawet jest mocno, znaczy zaburzona jest funkcjonalność tego, tak? Bo trzeba, mamy chodnik po wschodniej stronie, trzeba przejść później na drugą stronę ronda i wrócić znowu na wschód, bo tam po tamtej stronie nie ma chodnika. Ta droga na odcinku właśnie, nie mówimy, jeżeli mamy na myśli odcinek pomiędzy Warszawską a Częstochowską, to nie mówimy tu o budowie drogi, nie mówimy o rozbudowie drogi, bo praktycznie poza rejonem skrzyżowań i tam takim jeszcze małym paskiem mieścimy się w liniach rozgraniczających obecnie pas drogowy. A ta droga i tak w tej chwili jest w takim stanie, zarówno jej nawierzchnia, jak i właśnie ta funkcjonalność, typu właśnie, że ten chodnik nie ma ciągłości, tak? Że i tak, tak czy owak, ten odcinek trzeba byłoby przebudować. To, co zamierzamy, to, co powiedzmy nie jest wybudowane, to, co trzeba wybudować na nowo, od podstaw, to jest praktycznie odcinek, który przebiega przez tereny zupełnie widać. Czerwonym? Tutaj, to są tereny zupełnie rolnicze. Tak samo, jeżeli mamy na myśli tutaj ten obszar, to w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi też jakiegoś dużego zagęszczenia budownictwa mieszkaniowego nie ma. W ramach tego projektu, tak powiedzmy, zostały rozwiązane w następujący sposób węzły drogowe z tymi głównymi przecięciami się z siecią dróg wyższej kategorii, albo to jest tak, na ulicy Sieradzkiej zaprojektowano rondo, na ulicy tutaj Warszawskiej kolejne na ulicy POW, na ulicy 18 stycznia, a w miejscu przecięcia się z drogą krajową numer 43 skrzyżowanie z wydzielonymi lewoskrętami sterowane sygnalizacją świetlną. I w miejscu, takie warunki wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie dopuściła w powiedzmy, nie dopuściła innego rozwiązania. Dodatkowo i droga kończy się rondem w Gaszynie. Projekt zawiera, raczej powiedzmy w ramach całego, na obecny kształt projektu, w ramach całego projektu mamy nieduży fragment, ale powiedzmy na tym odcinku tutaj są zaprojektowane ekrany akustyczne i to jest jedyny odcinek w tym momencie, gdzie ekrany zostały uwzględnione. No przy realizacji można ewentualnie ilość tych ekranów zwiększyć, chociaż tak jak tutaj rozmawialiśmy z projektantem i z firmami, które zajmują się w jakiś sposób akustyką, no tutaj akurat usytuowanie w tym rejonie pomiędzy ulicą Głęboką tych bloków w takiej odległości, w jakiej są, to ekrany akustyczne, tutaj zastosowanie ekranów akustycznych niekoniecznie spełnia, właściwie nie spełni swoich zadań. Jedyną tutaj możliwością jest ewentualnie właśnie wymiana stolarki okiennej na taką, która będzie bardziej chroniła przed hałasem. I pokrótce. Z tego tytułu, że droga ma parametry techniczne, jakie ma, czyli powiedzmy jest drogą klasy technicznej tutaj w tej części klasy technicznej G, czyli nie ma możliwości o tym takiej, żeby nam krajówka przejęła tą drogę, bo nowe ślady dróg krajowych powinny mieć minimum klasę GP, raczej dopuszcza się dla dróg krajowych przy przebudowie klasę G, utrzymanie klasy G i tak dalej, ale nowe drogi, jeżeli budują lub zmieniają przebiegi, to powiedzmy powinny mieć kategorię minimum GP. Tutaj jest ten stopień niżej, tak samo w przypadku dróg wojewódzkich G, więc nie możemy oczekiwać, że ten projekt będzie w jakimś stopniu, czy będzie w całości zrealizowany przekażemy tak zarządowi dróg wojewódzkich jakiś fragment dokumentacji i wybudują nam powiedzmy drogę wojewódzką i przejmą tą drogę, oddadzą swoją. No przy tych parametrach geometrycznych jest to niemożliwe. Na tym odcinku to teoretycznie, żeby spełnić parametry drogi wyższej kategorii, musielibyśmy polikwidować większość skrzyżowań, drogi podcinać, wybudować drogi serwisowe na tak zurbanizowanym obszarze jak tutaj. No jest to bardzo trudne do zrealizowania. Trzeba budować powiedzmy estakady lub tunele, a to już jest wielokrotnie, tak jak ten projekt, to jest 32 miliony koszt według kosztorysów budowy drogi wraz z oświetleniem, wraz z tą ścieżką rowerową, wraz z kanalizacją deszczową, wraz z odwodnieniem, czyli pełnej infrastruktury, plus około 400 tysięcy zostało od 2008 roku wydatkowane na dokumentacje projektowe, bo dla tej pierwszej części prace projektowe trwają od 2008 roku. Wtedy został rozpisany przetarg i w 2008 roku został tutaj wyłoniony projektant, plus ten dodatkowy odcinek, plus jeszcze roboty uzupełniające projekt, to jest łączna kwota około 400 tysięcy złotych, plus te kwoty też niemałe na wykup gruntów, stworzą nam łącznie koszt realizacji tej inwestycji około tych 38 milionów złotych, o których tam była mowa wcześniej. Sam koszt budowy to jest około, według tych kosztorysów, które mamy, to jest około 32 milionów złotych.
Dziękuję. Dziękuję panu naczelnikowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem podać po pierwsze koszty, o których pan naczelnik Preś wstępnie już mówił, jakie zostały przez gminę poniesione i też w jakich latach te koszty zostały przez gminę poniesione, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne w kontekście tego, o czym mówimy. I tak, jest to podzielone na dwa odcinki. Odcinek od ulicy Częstochowskiej do ulicy Opolskiej. I tu, jak Państwo widzą, koszty zostały poniesione w wysokości 278 342 zł. Pierwsze koszty w roku w roku 2000 78 500, w roku 2010 120 000 i w roku 2016 prawie 80 000 zł. Na odcinek od ulicy Sieradzkiej do 18 stycznia została dokumentacja w kwocie 212 500 zł, w roku 2015 65 400 i w 2016 147 000 zł. Ponadto zostały poniesione koszty na wydanie warunku przebudowy w roku 2010 w wysokości 186 000, w roku 2001 95 000 prawie na podziały geodezyjne, umowa na przyłącze z PGE, no już niewielki koszt, ale to też prawie 3 000 zł. Natomiast na wykupy i odszkodowania, czyli te, które zostały już zapłacone przez gminę i te, które będą zapłacone, ponieważ czekamy na uprawomocnienie się tych decyzji u pana wojewody, jest to kwota według tych naliczeń 5 083 200 zł. Mówimy o tych dwóch odcinkach. Takie, czyli w sumie, tak jak pan naczelnik powiedział, jest to bez mała 5 700 800 pieniędzy, które już zostały w gminie na ten cel przeznaczone. Jest to praca, która jest efektem 17 lat, bo już w roku 2000 pierwsze koszty z tego tytułu zostały poczynione. Natomiast same korytarze tej drogi to są dużo wcześniejsze. Proszę państwa, i teraz tak, oczywiście możemy tą drogę finansować z własnego budżetu. W takim wariancie, że rozkładamy tę inwestycję na 3 lata, będziemy musieli na ten cel przeznaczyć około 10 milionów rocznie na ten cel. Liczymy, że po przetargu ta kwota będzie oscylować w granicach tych 30 milionów złotych, czyli musimy się liczyć z tym, że w ciągu tych 3 lat wstrzymujemy wszystkie inne inwestycje drogowe w gminie. Przypomnę, w roku 2017 na wszystkie inwestycje drogowe jest zapisana kwota w budżecie niecałe 7 milionów złotych. Tyle w tym roku przeznaczamy na budowę dróg. I proszę państwa, ja tylko przypomnę, jakie mamy jeszcze w WPF-ie i w tych naszych planach inwestycyjnych tylko drogowe inwestycje, które są podane przez, też zgłoszone przez państwa radnych oczywiście. Nawet dzisiaj tutaj padały bardzo duże wniosków odnośnie dróg, prawda? Tych, żeby je wspólnie z powiatem realizować, tych, żeby... Ja tylko powiem o kilku inwestycjach drogowych, które mamy w bliskiej perspektywie. To jest ta ulica Torowa, to jest dalsza część uzbrojenia osiedla Bojarówka. Na ten cel, na tylko tą kwestię drogową Bojarówki musimy wygenerować kwotę między 7 a 9 milionów złotych, żeby wszystkie te ulice uzbroić w infrastrukturę drogową. Osiedle Kościuszki 2, przypomnę, również wartość inwestycji drogowych na tamtym osiedlu to jest kwota około 8 milionów złotych. Osiedle, właśnie wymiana nawierzchni, parkingi Skłodowskiej, ulica Skłodowskiej, Paderewskiego, Roosevelta, no też tam jest kwota między 3 a 4 miliony złotych środków, które na ten cel, szacowana kwota. Ja mówię wszystko kwoty szacowane, tylko mówię o tym, że w ciągu tych 3 lat państwo radni nie będą mieli zrealizowanej żadnej inwestycji drogowej, bo po prostu nie damy rady. Dlatego, że przypomnę też państwu, że złożyliśmy wniosek na dofinansowanie przebudowy basenu przy ulicy Bronieckiego wraz z Targowiskiem, gdzie udział własny jest gminy na poziomie 7 milionów złotych. I też, jeżeli chcemy pozyskać 32 bez mała, no to musimy swoich 7 milionów na ten cel przeznaczyć. Przypomnę państwu radnym, że w miesiącu czerwcu będziemy uchwalać zmianę planu miejscowego dotyczącą dwóch sal gimnastycznych przy zespole szkół numer 2 i zespole szkół numer 3, gdzie chcemy przebudować sale gimnastyczne. Złożymy na to wniosek w następnym roku przynajmniej na jedną salę do Ministerstwa Sportu. Kosztorys na tej jednej sali to jest kwota około 3 600 000 zł, czyli musimy mieć również połowę z tych środków, jeżeli chcemy to robić. Przypomnę o wymianie nawierzchni na osiedlu Poetów, prawda, które też weszło do budżetu. Przypomnę Państwu również o drogach we wschodniej części gminy, ponieważ tam intensywnie budujemy kanalizację i po kanalizacji, którą planujemy zamknąć, ten proces kanalizacji wschodniej części gminy w roku 2020, wówczas tam trzeba będzie robić drogi, ponieważ my tu mówimy choćby o ulicy Strażackiej, że ma nawierzchnię asfaltową z lat 80., która jest w kiepskim stanie i to jest fakt. Natomiast w Sieńcu, w Olewinie czy w Masłowicach są drogi gruntowe jeszcze w centrum tej miejscowości i dopóki nie zrobimy kanalizacji, to tych dróg oczywiście nie będziemy w tej chwili budować, bo nie ma takiej możliwości. Przypomnę również boiska sportowe przy szkołach, choćby w Bieniądzicach, gdzie wnioski wpłynęły, w Sieńcu, gdzie wnioski wpłynęły. Przypomnę boisku za szpitalem na osiedlu, tego typu kwestia jest brana pod uwagę. Przypomnę o dwóch parkingach, o czym mówił tutaj pan dyrektor Orzeł, o parkingu przy ulicy 3 Maja, który jest w tej chwili w fazie uzgodnień, takich już końcowych uzgodnień, i parkingu przy ulicy Reformackiej, który też jest na etapie końcowym uzgodnień. Czyli tych inwestycji drogowych, proszę Państwa, które mamy w planie, jest dosyć dużo. I oczywiście, jeżeli pójdziemy drogą sfinansowania tego z własnego budżetu, zablokujemy się na przynajmniej 3 lata, jeżeli chodzi o budowę innych rzeczy. To oczywiście to jest nasz wybór, bo tak to zawsze jest. Proszę Państwa, teraz jakie byłyby koszty tej nowo utworzonej spółki? Otóż idea główna jest taka, że to co w tej chwili jest prowadzone przez Wydział Inwestycji i tą sekcję tak zwaną drogową, czyli te osoby, które pracują w tej chwili przy obsłudze inwestycji drogowych, one po prostu byłyby przeniesione z urzędu do tej nowej spółki, no bo by robiły dokładnie to samo, co w tej chwili, tylko że w ramach spółki. Te koszty bez strefy płatnego parkowania, oczywiście mówię, to jest maksymalnie 180 tysięcy, bo to wchodzą w grę 3 osoby, obsługa księgowa, administracyjna byłaby zlecona na zewnątrz. Przychody tej spółki, no to zakładamy, że podobnie jak w tamtym wariancie, 10 milionów złotych co roku gmina by przekazywała na rzecz powiedzmy budowy nowych dróg i na spłatę tego zobowiązania dużego, czyli 3 miliony spłata, 7 milionów nowe inwestycje, czyli nie blokujemy się z inwestycjami tak jak w tym wariancie pierwszym. Ta spółka również powinna mieć bieżące utrzymanie dróg, czyli to, co w tej chwili ponosimy też jako wydział. Mniej więcej to jest na poziomie tych 2,5 miliona złotych rocznie z akcją, z utrzymaniem zimowym. Jest możliwe, o czym było też w prezentacji BGK, że spółka zajmuje się administrowaniem i osiąganiem przychodów z administrowania strefy płatnego parkowania. Ja za 2016 rok spółka zarobiła od nas, mam te dane dokładne, kwotę 507 172 zł, w roku 2015 było to 490 tysięcy złotych. Czyli możemy przypuszczać, że to jest około 0,5 miliona złotych, które w tej chwili strefa płatnego parkowania te środki zarabia. No tutaj, jeżeli byśmy oczywiście my tą spółkę przejęli, tą obsługę, to w maksymalnym wypadku koszty by wzrosły około 200 tysięcy, a to jest maksymalny koszt, bo to jest policzone o wiele za dużo niż ten, ale nawet mimo tego zostaje nam jeszcze kwota 300 tysięcy złotych w spółce do tych celi. I teraz jeszcze, jakie korzyści fiskalne są z tytułu tego, że inwestycje prowadzi spółka, a nie gmina. Otóż spółka będzie mogła odsetki od kredytu bankowego wliczyć w koszty. Czyli zmniejsza to podstawę opodatkowania, zmniejsza opodatkowanie. To jest raz. Ponieważ jeżeli spółce przekażemy administrowanie strefą płatnego parkowania, wówczas strefa płatnego parkowania spółka będzie osiągała przychody objęte podatkiem VAT, dzięki czemu będzie przysługiwał częściowy odpis podatku VAT, bo to w całości nie będzie, od bieżącego utrzymania. My w tej chwili, skoro 2,5 miliona złotych to jest kwota bieżącego utrzymania brutto dróg, to w tych 2,5 miliona około 0,5 miliona złotych to jest podatek VAT. Czyli nawet jeżeli byśmy z tego tytułu odzyskali 20% tego podatku VAT, czyli to jest 100 tysięcy rocznie podatku VAT, który spółka nam umożliwia, w przypadku gminy nie możemy tego odliczyć. Oczywiście ten wskaźnik VAT-u, który spółka odzyska, będzie wyliczony przez ministerstwo. To jest elementem oczywiście interpolacji. Natomiast 20% wydaje mi się, że to jest bardzo bezpieczna i spokojna liczba, którą byśmy odzyskali. Wydaje się, że może być to więcej. Jeszcze teraz, proszę Państwa, jedno o takich uwarunkowaniach ekonomicznych. Otóż, proszę Państwa, my wiemy, że w perspektywie 3 lat ilość powierzchni pod dachem w Wieluniu, czyli to, co wiemy w tej chwili, firmy są na etapie koncepcyjnym, projektowym, to co powstanie, ilość powierzchni pod dachem wzrośnie w Wieluniu około 100 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem, czyli około 10 hektarów powierzchni objętej podatkiem od nieruchomości przemysłowych do roku 2020 w Wieluniu jest planowane, że powstanie. W związku z tym, łatwo to policzyć, przez 18,50 zł prawie 2 miliony złotych tylko z podatku od nieruchomości tej. Plus do tego dochodzi podatek od powierzchni utwardzonej, która zawsze przy tego typu halach powstaje. Czyli możemy spokojnie założyć, że poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od roku 2020-2021 wzrośnie o około 2,5 miliona złotych. Po drugie, jak Państwo wiedzą, gmina ma, główny dochód gminy to jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na rok 2017 mamy ten udział zaplanowany na poziomie 27 milionów złotych. Taki to jest udział od osób fizycznych, mówimy. Wiemy też o tym, że jest presja na podwyżkę wynagrodzeń, zarówno tych najniższych, którą ustala rząd, ale też wynagrodzeń z racji tego, że poprawia się konkurencyjność na rynku pracy w Wieluniu, czyli możemy założyć spokojnie, że w ciągu 3 lat poziom dochodów mieszkańców Wielunia wzrośnie około 10%. Czyli jeżeli wzrośnie poziom dochodów mieszkańców o 10%, to jest kolejne 2 700 000 zł, które nam z tego tytułu wzrośnie. Po trzecie, przypomnę Państwu, że dzięki temu, że został obniżony podatek od środków transportu przez Radę Miejską, wzrost dochodów z tego tytułu w gminie w ciągu tych 2 lat jest o 100%. Na koniec roku 2014 dochody gminy z tytułu podatku od środków transportu wyniosły niecałe 2 miliony złotych. Na koniec roku 2017 już w tej chwili wiemy, że przekroczą 4 miliony złotych, dlatego że widzimy już to po pierwszej racie, która wpłynęła. Po prostu. Czyli mamy 100% przyrost podatku od środków transportu, czyli to jest kolejne 2 miliony złotych, które nam przychodzi. I tak jak powiedziałem, możemy oczywiście, bo w ogóle pytanie fundamentalne, które w tej chwili widzę, że zamierzają niektórzy radni postawić, to jest w ogóle o sens budowy tej drogi. To dla mnie to jest po prostu coś kuriozalnego, bo skoro radni w przypadku uchwalania budżetu na rok 2015, na rok 2016, na rok 2017 głosowali za tym projektem budżetu, w którym były uwzględnione pieniądze na wykupy tych nieruchomości, tych działek, i radni, mówiąc kolokwialnie, piali z zachwytu, jaki to jest dobry budżet, a w tej chwili radni, po tym jak gmina wydała kwotę 5 milionów złotych, kwestionują swoje decyzje, to po prostu coś tutaj jest nie tak. Coś tutaj jest nie tak.
Thank you.
Także proszę Państwa, to jest takie pytanie, które tutaj sobie stawiamy. Oczywiście możemy się spierać, możemy mówić, że koszty finansowe, które gmina z tego tytułu poniesie, bo poniesie, są spore. No ale proszę Państwa, gdybym ja jako burmistrz, mając w tej chwili prawomocne pozwolenie na budowę, złożył ten projekt do szafy, to byście Państwo mieli do mnie słuszne pretensje, że znowu kolejny pułkownik ląduje w szafie i nie wiemy za bardzo, co z tym zrobić. Również jesteśmy od tego, żeby podejmować trudne decyzje jako Rada, jako burmistrz. Trudne decyzje, które się wiążą ze sporym wyzwaniem. I oczywiście każda decyzja, którą Państwo ustalą, ja ją przyjmę i będę ją realizował, bo taka jest moja rola. Natomiast chcę też pokazać społeczeństwu, że to nie jest tak, że nie mamy pomysłu, jak sfinansować inwestycje. Taki pomysł mamy. On jest oczywiście trudny. Jest on kontrowersyjny, bo też widzimy po głosach niezadowolenia, natomiast też nie jesteśmy od tego, żeby podejmować decyzje łatwe, miłe i przyjemne, bo również trudne musimy podejmować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Można oświecić światło, jeżeli tam ktoś jest bliżej. Tak. Proszę o zabranie głosu pana radnego Marka Mikusia.
Zgłaszam wniosek formalny o zapowiedzenie przerwy 5-minutowej.
Ile 10 minut?
10.
Przychylam się do wniosku. Ogłaszam 10 minut przerwy.